Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 673. Ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules, aka Polska Kronika Gier. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie.
Znaczy, tyle się wydarzyło od ostatniego czasu, że będzie tematów mnóstwo. Zobaczymy, jak się wyrobimy, ale obiecałem ci kącik planszówkowy na ostatnim nagraniu, bo się nie wyrobiliśmy. To może ja otworzę ten kącik tym, że przyszła do mnie dzisiaj paczka.
Tak myślałem właśnie, że tak powiesz.
I czy wiesz, z czym ta paczka przyszła?
Pewnie z tą grą o obcych od Awaken Realms wyleciał mi teraz tytuł.
Nemesis Odwet.
No właśnie, Nemesis.
Albo po angielsku Revelation. I w sumie nawet nie wspominałbym o tym, no nie, bo oczywiście nie zagrałem, ale uświadomiłem sobie, szczególnie po tej naszej rozmowie o tym, jak to jest to FOMO z tymi dodatkami, bo też oglądałem i na unboxing, żeby zobaczyć, co ja tam w tym pudełku mam, to po prostu tych dodatków jest drugie tyle, co tej gry. Ja tam wziąłem oczywiście sobie podstawkę z figurkami i z tą zawartością, która wynika z tych progów, no niektóre się osiąga na Kickstarterze, ale jedna rzecz po prostu, która mnie rozwaliła, to jest to, że widać, że to już jest masówka. Ale nie dlatego, że to jest jakoś źle wykonane, czy jakieś takie elementy, tylko to jest produkowane w Chinach i oni muszą tysiące sztuk wyprodukować. I pierwszy raz się spotkałem z tym, że to było źle upakowane. Na takiej zasadzie, że jeden woreczek wewnątrz, bo wszystko było, zalakowane. To nie jest tak, że ktoś mi sprzedał otwartą kopię i już ktoś pograł, nie? Tylko woreczek z jednymi żetonami był rozwalony, więc te żetony były rozsypane po całym pudełku. Taka grzechotka się zrobiła. Te plastikowe takie, nie wiem, jak to powiedzieć, takie pokrywki przezroczyste na figurki też trochę były powyginane. I tak sobie myślisz, no to znak czasów, nie? Że to jest, że już jest tak, że te planszówki ich weszły w taki tryb bycia mega popularnymi, ale na takiej zasadzie takiej niszy, nie? No bo jak rozmawialiśmy w podsumowaniu roku, no to te planszówki, które są tymi klasykami, one są nie do pobicia, bo to są miliony sztuk sprzedanych. Ale my mówimy o niszy, która się rozchodzi w dziesiątkach tysięcy sztuk i już trzeba po prostu ciąć koszty i po prostu tak to wygląda. Oczywiście Awakened Realms, jak coś tam będzie brakowało, coś nie ten, to oni są akurat dobrze w tym, żeby to wymienić, no ale to takie moje otwarcie. No,
z mojego doświadczenia to każdy wydawca tak robi, tak czy siak.
No, dzisiaj widziałem, że ktoś dostał duże kartonowe pudło, ale takie duże, żeby normalnie taka wielka gra planszowa się zmieściła, no, na jakiejś grupie facebookowej, a w środku było tylko parę kart, takich nienormalnych do gry, czyli po prostu tak jakbyś, nie wiem, no ale to wyobrażasz sobie tą skalę, nie? I co było najśmieszniejsze, to były złe karty przesłane do tego człowieka, więc po prostu żyją po prostu ci wydawcy planszówkowi w Polsce, skoro mają taki rozmach, że wysyłają w takich kartonowych wielkich pudłach. No ale drogi Juliuszu, bo jeśli chodzi o planszówki, to żyjesz, prawda, tym bezprądowym zajęciem i w kilka ostatnio ciekawych chyba pograłeś, nie?
No właśnie i tak, ale to nie tak ostatnio już, wiesz, bo to było bardziej w tym okresie takim...
Tak, wiesz, prawda czasu, prawda ekranu, prawda słuchowiska radiowego.
Tak, w tym okresie takim, wiesz, około świątecznym, bo ja ostatnio się łapię na tym, że wiesz, no w tygodniu to mi się za bardzo nie chce grać w planszówki i wtedy z reguły właśnie wygrywają te wszystkie gry cyfrowe. Bo wiesz, bo zanim tam to wszystko ogarniesz, tu zamkniesz laptopa, skończysz robotę, odbierzesz dziecko ze szkoły i tak dalej, tam chwilę z rodziną poprzebywasz, to już się robi na tyle późno, że w zasadzie trzeba iść spać, bo rano i tak trzeba wstać, bo trzeba jechać gdzieś i tak dalej, nie? Więc jedyne, co ci zostaje, to zarwać nockę na jakiejś nic nieznaczącej rozgrywce komputerowej, nie? Która jest łatwa, prosta i przyjemna i nie wymaga żadnego rozkładania. Ale wiesz, zrobiłem taki eksperyment w okresie, nie wiem, czy o tym mówiłem w ogóle na Fantasmagierii, ale zrobiłem taki eksperyment na święta. Pomyślałem, na pewno pisałem wam na grupie.
Coś z Władcami Pierścieni ten eksperyment był związany, czy nie?
Nie, z Grą o Tron.
Aha.
Wpadłem na taki chytry plan, że no, moja córka już jest w takim wieku planszówkowym, dojrzałym bym powiedział, bardziej niż mniej. Już próbujemy różnych gier z różnymi wariantami, więc pomyślałem, że kurczę, minimalna liczba graczy w grze o tron to są 3 osoby, nie? I wtedy ta rozgrywka jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo mocno skupiona na takiej indywidualnej rywalizacji. Nie ma za dużo... Znaczy, wiesz, jak to w grze o tron, zawsze ktoś kogoś będzie musiał oszukać, nie? Tak czy siak.
Podszczypać, bo, tak? Tak, jakieś bo wygrać zagrania, może... sojusze tajne, tak?
Ale wiesz, no ale jak grasz więcej osób, tam powiedzmy najlepiej w tym pełnym składzie, chyba 6 osobom wydaje mi się w podstawowej wersji gry, chyba 7 dochodzi z dodatkiem, no to wtedy naprawdę te różne tajne sojusze, porozumienia, wbijanie noża w plecy ma zupełnie inny wymiar, nie? Bo to jest jakby wtedy jakby zupełnie inna gra. Natomiast w tej rozgrywce 3-osobowej, ja też z ciekawości, ja nigdy nie grałem w wariant 3-osobowy gry o tron, więc też chciałem zobaczyć, jak to działa i to też na takim bardzo mocno eksperymentalnym składzie rodzinnym, domowym, a to nie jest trudna gra. To jest, zasady są naprawdę bardzo proste i wszystko się sprowadza później tak naprawdę. Tylko wiesz, zrobiłem taki mały myk, bo się umówiłem przed grą z córą, że będziemy...
Przeciwko mamie.
Tak.
Czyli już żeś tutaj little finger już zadziałał, tak.
Ale muszę ci powiedzieć, że znaczy moja żona to ma do tego tak super podejście, że ona to traktuje, ona nieważne, czy tam wygrywa, czy przegrywa i tak się cieszy, tak. Że gramy razem, więc to nie ma znaczenia. No a moja córka no, była zachwycona i wygrała w ogóle pierwszą partię i szczerze powiedziawszy nie wygrała wcale dzięki, wiesz, bo to oznaczało tylko tyle, że po prostu...
Nie atakowałeś jej, tak.
Tak, że ze sobą żeśmy nie walczyli, że skupiliśmy się tak naprawdę na... Wiesz, więc ja w gruncie z mamą się musiałem bardziej, że tak powiem, zmierzyć na polu boju.
Dzień jak co dzień.
Tak, dzień jak co dzień, dokładnie. Natomiast jakby, wiesz, jakby generalnie zasady w gry o tron są bardzo, bardzo powiedziałbym, właśnie tak jak powiedziałem, bardzo proste, ale jednocześnie, wiesz...
A to się jakoś zdobywa terytorium? To jest jakieś
nie, zdobywa się zamki. Zdobywa się zamki i generalnie gracz, który zdobędzie bodajże 7 zamków, o ile dobrze pamiętam, wygrywa. I nie ma żadnego liczenia punktów czy coś, tylko jest po prostu gracz w momencie, w którym zdobywasz 7 zamek, gra automatycznie się kończy. Jest jeszcze możliwe zwycięstwo takie, no jeśli w toku rozgrywki przez te 10, że tak powiem, rund, tak to nazwijmy, nikt nie zdobędzie tych 7 zamków, no to wtedy wygrywa tam gracz, który ma ich najwięcej. Jeżeli są remisy, to tam są jakieś zasady rozstrzygania tych remisów. Natomiast wiesz, przede wszystkim w tej rozgrywce 3-osobowej, tak jak mówię, ta gra jest taka, no okej, no ja trochę tam tu namieszałem, nie? Ale potem zagraliśmy kolejną partię i kolejną i już żeśmy raczej wszyscy na każdego. I to też jest zupełnie inny wymiar, taki bardziej militarystyczny, gdzie każdy z każdym, z każdej strony, wiesz, może być podgryzany i każdy jednocześnie dąży do tego celu. Pewnym mankamentem, bym powiedział, tej rozgrywki 3-osobowej jest to, że niestety nie możesz wybrać dowolnego rodu, czyli jesteś skazany tak naprawdę tylko na 3 rody, czyli na Starków, Lannisterów i Baratheonów, nie? I tylko, i tylko te 3 rody są dostępne. Ta kwestia jest rozwiązana dodatkiem.
W dodatkach, no tak.
Jednym dodatkiem, wiesz, bo to jest właśnie gra z tych czasów, kiedy te dodatki ważyły dużo więcej niż dzisiaj i nie były wydawane wiadrami co miesiąc, tak. Tylko wychodziły raz na parę lat. I jest jeden dodatek, Matka Smoków, który po pierwsze wprowadza Targaryenów, bo ich nie ma w grze podstawowej, co oczywiście jest pewnego rodzaju takim...
Niedopatrzeniem,
można by powiedzieć.
No, chociaż ale wiesz, no w filmie to oni tak naprawdę, znaczy w serialu, w książce też, że to się tak jakby toczy...
Oni
książę równolegle, że ta akcja tak, w tych znaczy, dalekich wiesz, bo... lądach. No nie, zanim ona tam
dokładnie,
tam
zanim Daenerys dojechała, to wiesz, to tutaj już dużo rzeczy się wydarzyło, nie? I jakby więc myślę, że to jest jak najbardziej, w sensie jak najbardziej w duchu powieści, tak bym powiedział. Zwłaszcza, że ten dodatek, on nie tylko wprowadza na mapie Targaryenów, ale wprowadza również jakby ten dodatkowy kontynent, nie? Dodatkową część mapy, na której oni jakby zaczynają de facto, nie? Czyli mają ten coś w rodzaju. Ja niestety nie grałem w pełnym składzie, ani nawet w wieloosobowym składzie z dodatkiem nigdy. Znaczy w wieloosobowym składzie grałem nie raz, ale w wersję z tym składem, wiesz, z dodatkiem nigdy nie grałem. No i tutaj dodatek jakby robi 2 rzeczy. Po pierwsze pozwala graczom nawet w rozgrywce 3-osobowej wybrać dowolny klan poza Targaryenami. Targaryeni dopiero od 4 osób. Więc jakby, no tak, wiesz, to też jest, no wiesz, no matka smoków to działa na wyobraźnię mojej córki, która smoki darzy szczególnym, że tak no powiem, tak, szczególną sympatią. Więc to jest kolejna taka słaba rzecz, ale właśnie możesz grać dowolnym klanem, dowolnym rodem i dodatkowo wprowadzone zostaje jakby mechanika wasali, czyli te pozostałe rody, które nie grają, do pewnego stopnia, nie w całości, są kontrolowane przez graczy, tak jak, ale nie w całości jako rody, nie kontrolujesz ich w 100%, tylko jakby bardziej wojskami i co więcej te sojusze i te wasale jakby o to walczycie też z innymi graczami, czyli twój wasal może w kolejnej rundzie stać się wasalem innego gracza i automatycznie jakby nagle działać przeciwko tobie. Nie grałem z tym dodatkiem jeszcze ani razu, ale zamierzam, chcę zagrać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, no i przede wszystkim można grać dowolnymi rodami, więc to też maksymalnie zwiększa ten. Chociaż mówię, ja jestem bardzo pozytywnie zbudowany tą grą o tron na 3 osoby, bo się super gra. I stosunkowo szybko, gra jest bardzo prosta i ja w zasadzie podchodziłem do tego, wiesz, w taki sposób, że nie, 3 osoby to kijem nie tykać. Ale ja życie nauczyło mnie takiej pokory, że bardzo często jak ludzie właśnie mówią różne rzeczy na temat, wiesz, czy to różnych wariantów, czy to różnych, to trzeba sprawdzić organoleptycznie, bo każdy jest troszeczkę inny i każdy no tak, czego innego oczekuje i wiesz, inaczej na to patrzy. Są gracze, ja mam też takich znajomych, którzy są mega zafiksowani na rozgrywce wieloosobowej i oni zasadniczo rozgrywki dwuosobowe czy gry, wiesz, zawsze jest tak, że no tak, dobra gra, ale wiesz, to 2 osoby to na średnio działa, nie? Ale dopiero przy 3-4 osobach to się dopiero robi rozgrywka,
ja,
nie?
Ja mam tak, że wiesz, te 3-4 osoby to może jeszcze jak mechanika jest taka, że nie ma takich dużyn, mhm, wiesz, że nie ma tego podejmowania decyzji długich, bo to jest zawsze mój problem w graniu w takich dużych grupach, że ja się strasznie niecierpliwie i to też źle wpływa też na samą atmosferę. Nie, tylko wiesz, jak ty znasz grę, to ty masz już ruchy przemyślane na kilka do przodu, a zawsze się znajdzie kilku graczy, którzy dopiero uczą się, wiesz, pierwszy raz w ogóle wyciągnęliśmy tą planszówkę, więc trzeba im wytłumaczyć zasady. I jak już oni podejmą decyzję, to nie wiedzą, czy mogą, więc muszą się zapytać.
No tak, znaczy, tak, wiesz, ale to jest też kwestia, tego rodzaju, że to też zależy
od... Nie, no to inaczej by wyglądało oczywiście, jakby wszyscy już byli zaawansowani.
No tak, ale nie, ja bym aż tak nie generalizował, bo to jakby to też są dwie różne rzeczy. No wiadomym jest, że w każdą grę tak naprawdę rozgrywka, nawet jak grasz w 2 osoby, w dowolną grę, no to jeżeli grasz z kimś po raz pierwszy, no to musisz poświęcić ten dodatkowy wysiłek na, wiesz, nauczenie zasad, no tak, wprowadzenie gry i tak dalej. I to jest zawsze... I wiesz, i ta pierwsza rozgrywka, ona nigdy nie jest tak do końca satysfakcjonująca. Ani dla tego, który tłumaczy te zasady, no bo on dobrze zna grę, a gra przeciwko komuś, kto dopiero się uczy i tak jak mówisz, co chwila ma pytania i może popełniać różne błędy. Ani też dla tej osoby, która się uczy, no bo ona tak naprawdę dopiero poznaje tą grę. I wiesz, im jest bardziej złożona gra, im bardziej, że tak powiem, nie jest to rodzinna rozgrywka, bo są rzeczywiście gry, wiesz, takie stricte rodzinne, gdzie rzeczywiście po pierwszej, drugiej rundzie wszystko załapujesz i to się toczy jakoś tam i można w miarę efektywnie grać. Natomiast jeżeli to jest, albo grasz z wybitnymi graczami, którzy znają dużo gier, mechanik i tak dalej i wtedy, wiesz, jakby...
I łapią w mig, tak?
Łapią w mig, łapią jeszcze w lot i tak, bo to są, wiesz, bardzo często bardzo podobne schematy. No i wiesz, i ta rozgrywka w związku z tym też bywa dla tej osoby jakby początkującej, no taka niezbyt satysfakcjonująca, no bo właśnie dużo się, trzeba zagrać, trzeba jakby zdobyć flow i tak dalej. No i właśnie im bardziej złożona, zaawansowana gra, to tym bardziej to flow jest trudne, że tak powiem, do gdzieś tam uchwycenia. Natomiast generalnie to druga rzecz, o której mówisz, to mi się wydaje, że jakby downtime, jak to się mówi po staropolsku, w rozgrywce, czyli to takie oczekiwanie na swoją turę w momencie, kiedy grają inni gracze, to też w gruncie rzeczy bardzo mocno zależy od gry. W grze o tron nie ma żadnego downtime'u, stary, bo w grze o tron wszyscy, znaczy jest później może przy jakby rozpatrywaniu rozkazów, ale generalnie ta najważniejsza faza planowania, knucia rozkazu, ona się odbywa równocześnie, bo jakby mechanicznie gra polega na tym, że układasz żetony, masz ileś tam żetonów rozkazów, każdy rozkaz to jest, nie wiem, marsz, najazd, zbieranie poparcia i tak dalej i masz jeszcze tam jakieś warianty tych rozkazów i generalnie musisz umieścić te żetony na planszy tam, gdzie masz swoje wojska. I gracze robią to równocześnie, umieszczają to po prostu zakryte, te żetony. Więc jakby tu nie ma takiego downtime'u per se. Dopiero później, ale to jest fascynujący downtime, dlatego że, wiesz, nawet jeżeli ty jakby nie bierzesz bezpośrednio udziału w, powiedzmy, walce między graczami, czy którzy rozpatrują jakąś bitwę, to i tak jesteś mocno zawsze zainteresowany tym, jak ta bitwa się będzie toczyć i kto z niej wyjdzie zwycięstwo, jakie sobie nawzajem zadają straty i tak dalej. No i też jest dla ciebie to ważne, żeby zobaczyć, gdzie, co i jak wygląda sytuacja. Nie wspominając o tym, że w grze o tron masz ten rozkaz poparcia, jakby wsparcia, udzielenia wsparcia. Mhm. I teraz, jeżeli bitwa się toczy na sąsiednim polu, na sąsiednim, do którego, na, w stosunku do tego, na którym umieściłeś ten żeton, to gracze z żetonami wsparcia wokół bitwy mogą zdecydować się, czy udzielają wsparcia, czy nie udzielają wsparcia, czy w ogóle na przykład pozostają neutralni, albo udzielają jednemu, a w drugiej bitwie mogą udzielić drugiemu, mogą udzielać sobie też wsparcia. I co ważne, ten żeton nie jest, bo żeton bitwy jakby schodzi, nie, z gry, żeton tego wymarszu, tak, który powoduje jakby bitwę. Natomiast żeton wsparcia nie schodzi do końca, nie? Jakby możesz udzielić w kilku bitwach wsparcia. Więc to jest, wiesz, to jest w ogóle... Nie grałeś nigdy w Grę o Tron, ale mi się wydaje, że wy tam macie na tych Saksach tą jakąś całkiem dużą grupę.
Ja w ogóle Grę o Tron mam, ale ja nie wiem, czy to nie jest gra karciana, ta wersja cyfrowa planszówki. Wydaje, że to jest chyba karcianka.
Nie, ja też mam cyfrową i to nie jest. Jeżeli mówisz o tej grze, która jest na Steamie, no to jest, to nie jest karciana, to jest normalna planszowa. Tylko
tak,
ja w nią
to muszę sprawdzić.
Ale mam ją, bo kupiłem ją za grosze, bo była na promocji.
Tak, ja też tak kiedyś taki był moment, że były po prostu jakieś chyba paczki, nie wiem, czy na Humble Bundle, czy gdzieś, że po prostu miałeś różne planszówki. I od takich klasyków jak Carcassonne i...
Ona się nazywa Game of Thrones The Board Game Digital Edition.
No, jest duża szansa, że to mam i jest też duża szansa, że mam tą drugą.
To jest następna. A card game to ja miałem, ale to jest LCG, to jest takie konfrontacyjne. I no to tutaj już jest trochę inaczej, bo to musisz znaleźć też takiego wariata jak ty.
No tak, jak grasz w ten, ale ja już chyba karcianek nowych nie szukam. Już ostatnio się zakopałem strasznie w tym i ostatnią karcianką tą nową, no to było to Star Wars Unlimited, do którego kupiłem dwa deki z tego dodatku z Boba Fettem i Hanem Solo. Te pre-constructed, one chyba są pre-constructed, tak mi się wydaje. Ale ich, znaczy odpakowałem, ale nie zagrałem i trochę to ubolewam nad tym. To co, zamykamy kącik planszykowy, czy jeszcze coś dodajemy?
Nie, no
do
jeszcze
niego?
Chciałem dodać jedną rzecz, bo to jest, bo oprócz, jakby wiesz, Gra o Tron to jest wieloosobowa
jedno,
rozgrywka.
Tak.
Natomiast drugą, wiesz, ja kiedyś też mówiłem o tym, że wracam. Już jestem na tyle stary i na tyle stary planszówkowo, że wracam...
Oj tam, jesteś młodszy ode mnie. No,
tak, o parę godzin.
Zauważalnie.
Natomiast wiesz, wracam po prostu do gier planszowych, które bardzo mnie kręciły na samym początku mojego hobby, ale wiesz jak to jest, na początku, te 15 lat temu, to te gry były, no niestety bardzo często, chciałeś w nie grać, ale tak, raz, że one dla ciebie były dużym wyzwaniem, bo były trudne, bo w ogóle się wkręcałeś w hobby, więc uczyłeś się tych nowych mechanik, tego wszystkiego i tak dalej. No a dwa, że dla twoich współgraczy, również twoi współgracze nie byli gotowi, tak? Pamiętam jedną z takich gier, tylko że tu akurat nie mechanika decydowała, tylko bardziej kwestia, wiesz, stricte wizualna. Było wysokie napięcie, Power Grid, nie? Tego Friedmana Freeze. I pamiętam, że po latach, jak wróciliśmy przy okazji tych wszystkich kryzysów energetycznych w Europie, wiesz, i tych zawirowań na cen, tak, słuchaj, na cenie, nie wiem, czy to był ten, może taki afrodyzjak dla mojej żony.
No właśnie, zainspirowałeś się, to mi się podoba.
Tak, i wiesz, i słuchaj, i to był jakiś taki właśnie dla niej, bo ona się strasznie nakręciła, wiesz, jak tam te elektrownie się kupowało, tam jeszcze są takie papierowe pieniądze, jak w Monopolu, wiesz.
No.
Wiesz, także, i do tego tam jest w ogóle bardzo kapitalnie w tej grze oddany rynek, jakby podaż i popyt, nie, czyli elektrownie, w zależności od tego, na co są, czy są na węgiel, czy są wiatrowe to w zasadzie same działają, ale czy są, czy wiesz, ale czy na przykład mogą być na atomowe, to wtedy jakby na ten uran, mogą być węglowe, mogą być na ropę i mogą być na odpady. I teraz zależnie od tego, jakie gracze kupują te elektrownie, no to potem kupują surowce, żeby te elektrownie zasilić i wygenerować ten prąd, nie? I teraz zależnie od tego, jaki kupujesz, no to skupujesz dany surowiec. I też tylko do pewnego stopnia możesz ten surowiec gromadzić. Nie jesteś w stanie kupić sobie na parę tur w przód, nie? A w momencie im bardziej kupujesz, to tym bardziej cena rośnie. I jeśli więcej graczy kupuje, no to ta cena szybciej rośnie i też szybko chcesz kupować, chcesz być pierwszy w kolejce i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich małych mechanizmów fajnych zależności.
To jest fajne, bo to też uczycie, dlaczego na przykład właśnie niektóre ceny idą w górę właśnie energii w prawdziwym życiu.
Bo to znaczy, nie dlatego, to nie jest symulacja, jest, ale tak, no mechanizm... No,
takie proste rzeczy, tak.
Mechanizm działa w bardzo prosty sposób, dokładnie. Wiesz, jeżeli po prostu jest duże zapotrzebowanie, nie wiem, na odpady, bo gracze mają dużo elektrowni na odpady, no to dość szybko jakby cena odpadów na tym rynku surowców wzrośnie, a z kolei one też tak szybko nie będą się pojawiały, bo znowu, w zależności od tego, na jakiej mapie gracie, to te surowce się będą... Ale dobra, nie chcę gadać o Power Gridzie w sumie, bo chciałem powiedzieć o innej grze, bo wiesz, bo wróciłem do Zimnej Wojny po prostu, w którą też graliśmy swego czasu cyfrowo i ty to chyba grałeś w Zimną Wojnę dziesiątki godzin, ja bardzo mało grałem w Zimną Wojnę, dlatego że ja pamiętam z 15 lat temu to był taki właśnie modern classic i w tych klubach planszówkowych w zasadzie jak się spotykało graczy i czy się szukało graczy do zagrania, to nie było zbyt wielu osób zainteresowanych grą w Zimną Wojnę, takich początkujących, a ci, którzy byli, no to już byli wyjadacze, którzy znali karty, znali mechaniki, wiedzieli mniej więcej jak, przygotować sobie strategię i tak dalej, nie? I ja słuchaj, w związku z tym pamiętam, raz grałem z gościem, to mnie po prostu rozwalił po pierwszej rundzie, nie? Z tym, bo ja byłem takim naiwnym graczem, mówię, nie, spoko, tam pokażesz mi, wiesz, i będzie fajnie, nie? No ale nie było fajnie, bo ta partia trwała 20 minut, więc to była porażka. No a kiedyś
zajął Warszawę i tyle.
A kiedyś, słuchaj, pamiętam żonę, właśnie też wtedy próbowałem żonę, ale moja żona nie była zupełnie gotowa, no ale teraz znowu sytuacja polityczna się zmieniła, wiesz, znowu mamy coś w rodzaju nowej zimnej wojny na świecie, znowu te mocarstwa zaczynają, że tak powiem, tutaj zaznaczać swoją obecność w różnych regionach i wiesz, i ta zimna wojna wróciła i zaczęliśmy grać i ponieważ oboje się de facto uczymy, a jednocześnie wiesz, zarówno ja, jak i przede wszystkim moja żona, już tych dużo mechanik znamy, nie? I ja tam dla niej testowałem różne planszówki, więc ona już jakby, wiesz, już to nie jest takie trudne, nie? Dla niej ten cały CDG. No więc powiem ci, że gramy w to po prostu każdy weekend praktycznie i cały czas się dokształcamy. Genialna gra. Uważam, że jest absolutnie.
No bo ona łączy fajne te elementy, bo tam jest element losowy, no bo jest pewne rzucanie kości, ale ty decydujesz, jakie masz jakby szanse w tych rzutach.
Nie, no jest losowa. No wiesz, to jest losowa.
Znaczy ona jest losowa, nie jest tak bardzo losowa. Tak wiesz, ten sens, że na przykład jest gra, którą kupiłeś sobie, bo chciałeś uczyć córkę turlanek, nie? Pokazywałeś mi. Czyli ten znak starszych, tak? To chyba jest polski tytuł, tak? Elders.
Znak starszych bogów. Elder tak. Sign.
I ona w wersji, bo kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, że ona w wersji cyfrowej, ona kiedyś była wydana na iPadzie. Ona miała
ja ją mam na iPadzie, lekko, bo ja ją kupiłem kiedyś. Tak.
Ona ma lekko zmienione zasady, ale nie na zasadzie, że ona inaczej wygląda, czy coś takiego. No bo wiadomo, że umownie pewne rzeczy są inaczej przedstawione, ale to jak ty, nie wiem, jak to mogę powiedzieć, tak, zachowujesz kości i tak dalej, jak te rzuty się odbywają, nie? Kiedy musisz mieć te odpowiednie znaczniki, nie? Te odpowiednie rzuty, to w wersji tej cyfrowej, też nie można, powiedzmy, wprowadzić jakichś dodatkowych własnych zasad, nie? No. Jakby uprościć sobie, to ta gra jest absolutnie prawie nie do przejścia, nie? W tym sensie, że mi nigdy się nie udało tych takich trudniejszych
wariantów
dokończyć.
Znaczy ja już właśnie nie pamiętam, ale chyba rzeczywiście też miałem, wydaje mi się, że miałem takie, ale tam chyba nie są zmienione zasady w wersji, to jest jeden do jednego, to jest to samo, tylko z jakiegoś powodu wersja cyfrowa jest trudniejsza, wydaje mi się, niż wersja papierowa, ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo
tam jeszcze
nie zagrałem.
Tam była kwestia tego zachowywania kości, mi się wydaje, że
nie, jakoś, no możesz zachować zawsze kość.
Tak, ale wydaje mi się, że coś było tak, że w tej wersji cyfrowej
jak grasz,
trochę gorzej.
No to nie wiem, to musiał być konkretnie.
Ja mam w ogóle iPada jednego, takiego starego iPada, który nie jest upgrade'owany do tych nowych iOS-ów, gdzie mam właśnie te wszystkie takie gry, których już teraz nie ściągniesz na nowego iPada. I właśnie między innymi ta gra tam jest. No chyba, że się okazało, że coś przeoczyłem i zrobili reedycję, nie? I można ściągnąć, nie? Ale...
Nie wiem, nie wyszukałem, bo jakby mnie nie interesowała wersja zupełnie cyfrowa. Mówię, kiedyś ją mam, bo kiedyś w nią grałem, bo to znowu to było właśnie, to jest 10-15 lat temu, jak się szukało różnych nowych gier, tych planszowych i nie zawsze się je miało. I generalnie, wiesz...
Ale to ja skłamałem, bo widzę, że mam, bo mam drugiego iPada i tam jest ta gra ściągnięta, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak sobie zbackupowałem, ale czy można ją ściągnąć z internetu. Ale ona ma fajną w ogóle oprawę dźwiękową. Ona jest świetnie zrobiona w ogóle w tej edycji iPodowej. No, tylko po prostu jest strasznie trudna. Ale klimacik jest naprawdę świetny.
No nawet jeden do jednego ma oprawę z tak. Planszówki tak naprawdę, z wersji papierowej, nie?
No. A chyba mi się wydaje, że to chyba z tym Doom Clockiem może też być inaczej, wiesz, w wersji, że jakby szybciej chyba w grze postępuje niż w wersji papierowej, nie? Jakoś, ale to też wszystko to jest
to musiałbym zobaczyć, anegdotyczne. Wiesz, musiałbym zagrać, nie wiem, czy mi się chce tak sprawdzać, ale wydaje mi się, że chyba tak nie jest. Wydaje mi się, że ta trudność wynika z czegoś innego. Zasady są chyba jeden do jednego.
Jak się okaże, że masz tą wersję planszową w wersji cyfrowej, przepraszam, wersję ten, to jak już się rozegrasz kilka tych partii w wersji takiej fizycznej, to sprawdź, wróć po prostu, bo już będziesz bogaty o te umiejętności, doświadczenie, o tę wiedzę i faktycznie może się uda.
Dobra.
No to co? No to przechodzimy teraz bardziej znowu do tego, czym żył ostatnio świat cyfrowy. Zacznę od... bo jest jeden temat, którym płynnie możemy przejść do w co ostatnio graliśmy, no. Więc zacznę od tych rzeczy, które są które nie pozwolą nam płynnie przejść. Czyli pierwsza rzecz to jest zapowiedź, znaczy nie zapowiedź, tylko już ogłoszenie ceny i chyba wydaje mi się, że niedługo można składać zamówienie na Steam Controller wersji 2.0, czyli nowy gadżet od Valve. Jeden z trzech zapowiedzianych, który wreszcie, znaczy jeden jako jedyny się, powiedzmy, zmaterializował, czyli właśnie ten nowy pad od Steama, który jest właściwie rozwinięciem tej idei, która wcześniej przyświecała Steam Controllerowi, o te rozwiązania, które wprowadzono w Steam Decku, czyli te dodatkowe przyciski, te dodatkowe gładziki, no i też jakby takie ergonomiczne elementy, które powodują, że ten pad jakoś jak lepiej leży w dłoniach. Ale to chciałem cię zapytać, drogi Juliuszu, czy ten kontroler w cenie, no będę mówił po zachodniemu, bo nie wiem jaka będzie polska cena, 99 euro jest dla ciebie czymś, co jakby zainteresowało cię, albo czy myślisz o tym, że taki pad mógłby uzupełnić twoją kolekcję kontrolerów?
W moim przypadku nie, ale wydaje mi się, że to jest po pierwsze znowu bardzo indywidualne, jak wszystko, wiesz, jak zawsze, ale w moim przypadku nie z prostej przyczyny. Ja jakiś czas temu kupiłem sobie Edge'a DualSense'a i dla mnie to jest...
Ale to jest chyba najlepszy pad, kontroler, wydaje mi się, jaki jest dla graczy, bo on chyba w wielu aspektach przebija po prostu to, co już Microsoft wprowadził z...
No, on ma jedną zasadniczą wadę, że ma beznadziejny akumulator, tak? Który rzeczywiście... Chociaż ja też w sumie nie wiem, czy ten akumulator tego Edge'a nie działa trochę w taki sposób, że on ci sygnalizuje, że ci została jedna kreska, ale tak jak gadałem ze znajomym, to on z kolei z dłuższego doświadczenia zabawy tym kontrolerem mówi, że tak naprawdę ta jedna kreska to się zapala, jak ta bateria zejdzie do połowy tak naprawdę, więc to jest takie troszeczkę strachy na lachy. No ale tak czy siak, bez wątpienia on się dość szybko rozładowuje, versus nawet, ja pamiętam jak kiedyś mówiłeś, że ten normalny pad się szybko doładowuje, to mi się wydawało, że ten normalny się w ogóle szybko nie doładowuje.
Nie, to jest kilka godzin grania. To jest,
no tak,
to jest,
ale ja i tak zawsze jak kończyłem, wiesz, zabawę na PlayStation, to ja zawsze go... Zawsze pada, podłączam do, wiesz, do USB, czy żeby się doładowywał, zawsze mam wpięty.
Znaczy ja mam zawsze kabel pod ręką, wiesz, to jest tak, że ja po prostu widzę, że...
Ale nie zdarzyło mi się nigdy, żeby mi się pad, może po prostu takich długich sesji nie miałem, wiesz, żeby mi się pad po prostu do PlayStation, czy to Edge, czy normalny, rozładował w trakcie rozgrywki. Znaczy on mógłby mi się rozładować, jakbym na przykład już grał na częściowo rozładowanym, ale jeżeli, wiesz, zaczynam z pełni naładowanym, to nigdy mi się nie zdarzyło.
Czy jest moim zdaniem tam jest bardzo długa, tak jakby, to nie jest tak, że jak ci się ten znacznik zaczyna ci migać, że bateria jest wyczerpana, czy ten akumulator, to ten moment, w którym powiedzmy już możesz, nie możesz już grać, on jest relatywnie długi od tego komunikatu. Więc spokojnie jeszcze mógłbyś tam dokończyć pewnie sesję i dopiero później podłączyć, bo ja przeważnie tak, jak widzę, że tam komunikat mam, to nie biegnę po kabel, wiesz, bo to jest tak, jak ale czasami masz laptop.
Czyli on już tam ci wydaje jakieś znaki.
Tak, no, nie, no dostajesz
wizualne.
Takie powiadomienie w rogu ekranu,
no,
pojawia
się. Nie, to się nie zdarzyło, tak to.
Tak?
Się nie, to a czegoś
nie,
takiego
no
nie
to ja...
Znaczy,
ja
chyba,
regularnie.
Że właśnie podłączyłem pada, którego zapomniałem podładować i wiesz, i po rozpoczęciu gry w zasadzie grałem, nie wiem, godzinkę i nagle mi pojawia się komunikat, że wiesz, że go trzeba doładować, no ale to wtedy, wiesz, ja mam tych padów stare wiadrami, ja mam, nie wiem, w sumie to mam teraz 4 pady.
Jesteś jak jakiś znany influencer, który dostaje co chwilę jakiś nowy pad.
Tak, tylko nie dostaję, tylko kupuję, nie? Do Xboxa no tak. Nawet mam 2 pady, ale takie, których nie chcę się pozbyć, bo jeden to jest, wiesz, edycja limitowana Starfielda, bardzo, bardzo ładny i bardzo fajny, bardzo wygodny, z takimi gumowymi, wiesz, do
Xboxa. W ogóle zapomniałem, co się stało, z jakiej przyczyny ty w ogóle pod tego pada sięgnąłeś, bo ja nie pamiętałem, żebyś ty był fanem w ogóle Starfielda.
Nie byłem, ale chyba uległem jakiejś pomroczności jasnej na premierę.
Przeżyłeś koło obok jakiegoś sklepu z
nie,
TV?
Bo ja zamówiłem online i wiesz, i chciałem mieć chyba takiego pada bardziej, wiesz, do tego, wtedy jeszcze chyba miałem Xboxa, ja chciałem mieć takiego pada bardziej, że tak powiem, fajnego, a koniec końców zostałem jak Himmelsbach z angielskim, to ja z tym padem, nie, i, ale on jest bardzo
ładny.
Ale
grasz na nim,
Gram na nim, cały czas na PC-cie ja gram, chociaż...
No, że ja mam tak samo, bo ja mam na przykład pada tego rocznicowego, chyba był na 30-lecie Szaraka, nie? Czyli tego pierwszego PlayStation. Była taka edycja konsol i padów właśnie szarych, nie? PlayStation 5. I ten DualSense, wiesz, ja go trzymałem w pudełku, bo to tak ładnie wyglądało i tak dalej, ale w końcu mi zaczął driftować ten mój normalny pad, którym zwykle grałem, więc zmuszony zostałem do tego i teraz gram cały czas, nie? Na tym limitowanym, wyjątkowym, jedynym rodzaju padzie. Ale wiesz, on bardzo fajnie wygląda, te przyciski ładnie wyglądają. Jakoś tak, nie wiem, to jest dokładnie w bryle ten sam pad. I na niego nie patrzę, jak gram, nie, no bo patrzę na ekran. Ale jakoś tak przyjemniej się go trzyma w dłoni. Nie wiem, z czego to wynika, to jest jakiś taki pewnie element podprogowy. Nie,
znaczy, wiesz...
No ale co tego Steama właśnie, bo tak. Powiem ci tak, że 99, ja wiem, że wiesz, na przykład Giant Bomb dostali 2 pady do recenzji, więc oni po prostu się zachwycali, że to jest w ogóle game changer i tam w ogóle we wszystko, w Warcrafta
ale
możesz
ale
grać.
Wiesz, poczekaj, bo ja właśnie chcę powiedzieć, bo może i tak jest. Ja nie wiem, czy tak nie jest. Nie? Ja nie wiem, czy tam jest haptyczny feedback, czy w tym padzie, w tym Steamowym, czy normalny po prostu. Taki
nie, znaczy masz, ja mogę się mylić, ale grałeś na Steam Decku, więc jakby te wszystkie funkcje, które daje ci ten pad, to one tam są. Jedyne takie usprawnienia to są związane z tym, że masz taki kabel, który magnetycznie podłącza się do tego.
419 grać... Polski kosztuje, bo już jest cena polska, tak swoją drogą.
Możesz grać podłączonym tym padem właśnie przez Bluetooth, możesz używać tego kabla, który oni dostarczyli, prawdopodobnie możesz używać kabla USB-C, więc znaczy, kwestia jest taka, że wydaje mi się, że gdyby ten pad był gdzieś w granicach, nie wiem, 70 euro, czyli w granicach ceny DualSense'a, to jakoś tak bym przychylniej patrzył na ten, na niego. A tak sobie pomyślałem, że 99 pada to jest naprawdę sporo. Mimo, że on
ale
oczywiście
wiesz,
ma te
ja
fajne
chcę
funkcje.
Bronić, ale... Ja nie chcę bronić Valve. Jestem ostatnią osobą, która będzie broniła Valve, ale tak jak rozmawialiśmy, jeżeli powiedzmy pad do Xboxa kosztuje około 300, i chociaż nie wiem w sumie ile pad do Xboxa, bo 300 wydało...
On jest najtańszy, pady do Xboxa to jest bardzo same, one są najtańsze, bo
150
tutaj...
zł w McDonaldzie do frytek.
No tak, możesz właśnie mieć tak z Super Mario. Ale nie, ale te pady są przynajmniej 20 euro tańsze niż DualSense, nie? Albo czasami, wiesz, to wszystko zależy od promocji. Ja kupiłem pada do Xboxa 360 w jakiejś tam promocji za 30 euro, no nie, ale oryginalnego, a nie jakiś tam, wiesz, Power A czy jakieś inne nakony, tylko właśnie to, więc i to jest bardzo dobry pad, nie? Ale chodzi o to, że generalnie to jest bardzo drogi sprzęt. Ja wiem, że tłumaczy się to, że inne pady też są drogie, bo na przykład ten Pro kontroler do Switcha 2 pewnie masz.
Nie. No znaczy mam, ale do Switcha 1.
Aha. No to ten do Switcha 2 to jest jakieś 90 euro.
I też mam Dwa takie wpady.
Znaczy, ja nie wiem, czy my po prostu szybko się, nie wiem, czy nie za szybko pogodziliśmy się z tym, że te podwyżki po prostu bardzo, tak jakby skoczyły, że ta inflacja na sprzęt przez te ostatnich kilka lat po prostu absolutnie, wiesz, wyleciała w kosmos. I my ja próbujemy jestem, to racjonalizować,
nie,
bo
wiesz, ja myślę, słuchaj, ale ja myślę, że trochę przesadzasz mimo wszystko. Tak, wiesz co, no ja nie wiem, też, no tak. Żeby było jasne, ja też bym wolał, żeby ten pad kosztował bliżej 300 zł niż 419, nie? Ale no. Patrząc na, że tak powiem, krajobraz rynku, to wydaje mi się, że on jest, tak ja bym obstawiał, że on jest wyceniony według jakiejś tam logiki, nie? A ta logika nazywa się tak, że ma lepsze, prawdopodobnie z tego, co się zdążyłem zorientować, oglądając jakiś filmik, ma lepsze te analogii niż w DualSense czy w padzie do Xboxa. Masz fajnie zrobione to ładowanie, uważam, ściągnięte z aploskich, wiesz, laptopów, świetne. Tak. Masz sterowanie ruchem, masz te panele dotykowe, które one mają na pewno haptyczny feedback, nie?
No na pewno, tak.
Bo tak jak na Steam Decku. Jest sterowanie ruchem, no to już mówiłem, nie? Więc jakby tak, to nie jest pad, który jest... Nie ma pewnie haptycznego feedbacku, wiesz, tego, tych wstrząsów, tak mi się
triggerów
wydaje.
Albo trigger
tak,
efektów.
I triggerów i tak dalej. Tego nie ma. Więc
nie ma tego? Force feedbacku?
Nie, podejrzewam, że force feedback ma, tylko nie wiem, czy na triggerach chyba nie ma, nie?
No nie, pewnie nie. Tak.
No, na triggerach chyba nie ma, bo nie ma tego Steam Deck. Więc podejrzewam, że ten też tego nie ma.
To jak się tak zastanawiam, to Steam Deck chyba też nie ma force feedbacku, nie? Czy jest force feedback? Trzęsie ci się pad?
Ja już nie mam Steam Decka, ale wydaje mi się, że Steam Deck miał normalnie rumbla.
No to musiałbym
nie, no wydaje mi się, że on będzie drżał w zależności od tego,
no
co
musi.
Się dzieje.
Wydaje mi się, że
to jest nawet napisane, chyba, że ma nawet mocniejszy ten wibracje wysokiej dokładności. Ale to jest właśnie w wysokiej dokładności, co to znaczy? Czy to znaczy, że to jest haptic, czy to znaczy, że to jest po prostu tak jak w Xboxie, tylko tyle, że silniejsze, tak? Bo to jest dużo mocniejsze.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że jednocześnie masz, nie wiem, takie sklepy na T czy na A.
No ja tam nie kupuję, wiesz, ja
i tam po prostu ktoś może kupić za mniej niż za 20 zł. Oczywiście to są jakieś, wiesz,
ale
promocje,
nie, stary,
kupony.
Słuchaj, nie porównujmy, bo mi się
ale
wydaje...
Nie, chodzi mi o to, że kupujesz coś, co tam oczywiście normalnie jest wycenione za 200 zł, nie? Ale chodzi mi o to, że nawet za 200 zł masz pad, który ma ciekrokrystaliczny wyświetlacz, który możesz podłączyć, może ci jakieś bajer, szmery wyświetlać, więc jakby chodzi mi o to, że
nie, no słuchaj.
Wydaje mi się, że tam jest spora marża na to nałożona,
nie,
to co,
znaczy,
co Valve
to,
posłuchaj,
to na pewno,
przygotował.
Tylko że argument, że na temu czy na jakimś innym tym możesz kupić pada za 20 zł, to jest dla mnie żaden argument, stary, bo to jest po prostu jakaś dziadowska chińszczyzna. Nawet
no właśnie chodzi mi o to, że czasami...
Nawet,
no,
słuchaj, podróbki lepszy. Padów Nintendo kosztują chyba 150 zł. Nie wiem, ile teraz kosztują, ale tych kosztowały 100-150 zł. Ale to jest ruletka, stary, bo ty nie wiesz, co dostaniesz, co nie będzie w nim dokładnie działać. Więc wydaje mi się, że okej, no możesz trafić, a możesz nie trafić, więc ja bym w ogóle tego, stary, no ja bym w ogóle tego nie porównał, jakbyś mi na przykład
nie,
powiedział,
nie, bardziej
że,
chodziło, wiesz o
ale
co,
słuchaj, jakbyś
chodzi
mi
o
na przykład
to, że
powiedział,
produkcja,
że alternatywne wersje padów dla PlayStation, Xboxa, czy Xboxa w domyśle też peceta, tak, że alternatywne wersje tych padów z innych, ale powiedzmy solidnych producentów, typu jakieś Hori, typu jakieś tam, nie wiem, jakieś inne firmy, które się zajmują, nie, ja aż tak się nie znam na tym sprzęcie, które to produkują, to wtedy możemy wejść w jakąś polemikę. Natomiast jeżeli ty chcesz mi udowodnić, że możesz sobie kupić z chińskiego pada za 20 zł, a tu ten jest wyceniony na 419, stare, no ja
no to
bym powiedział tak,
wróć,
419 to jest dużo, ale kurczę, pamiętaj, że te 419, porównujmy to do innych sprzętów, czyli do pada PlayStation, ale... który kosztuje 300, do pada do Xboxa, który kosztuje, nie wiem, 200-250 i ewentualnie do tych padów Elite czy Edge, które kosztują tam...
Znaczy nie, chodzi mi o to, że to jest jakiś zły prognostyk na temat tego, jak będą wycenione te sprzęty Valve, te kolejne, Frame i tak dalej, bo jeśli oni mają gdzieś fabrykę, bo ja wątpię, żeby to była fabryka w Ameryce. No właśnie tak myślałem, że około 60 euro. Wiesz, taki byłem przekonany, bo chodzi mi o to, że
No ale on nie może kosztować...
Produkcja tego sprzętu pewnie kosztuje... Możesz na palcach obu rąk możesz policzyć w dolarach, ile kosztuje.
No tak, ale on nie może kosztować, słuchaj, 60, skoro on versus wyznacznik, który też kosztuje 60, czyli pad xboxowy, po prostu ma więcej funkcji. Ma lepsze gałki, ma te haptyki, ma te panele dotykowe, ma większą baterię, ma lepiej rozwiązany sposób ładowania, ma w ogóle te guziki, wiesz, na te dodatkowe, tak? Te, tak. Nie wiem, pod spodem na tych uchwytach. Więc jakby być może z mniejszą cenę, nie wiem, być może, ale moim zdaniem ludzie to kupią. I moim zdaniem to jest taki...
To się sprzeda w dniu premiery, pójdzie tyle preorderów, że spokojnie.
Może trzeba się pobawić w skalpera w tym wypadku.
No, może, wiesz co? Przekonałeś mnie już.
No ja się też zacząłem teraz zastanawiać, czy nie kupię jednego w pudełku, żeby go na przykład odsprzedać za...
Nie, no to Katy, tam nie ma chyba żadnej pamięci większej, która by wpływała na cenę taką generalnie, więc aż tak chyba nie będzie problem z produkcją tego. Wydaje mi się, że przypomniałem mi się czasy starego Steam kontrolera, który chyba nie odpalił tak dalej, bo był zbyt dziwaczny.
Ale odpowiadając na twoje pytanie i idąc dalej tym tropem, no to generalnie ja go nie kupię, bo ja po prostu go nie potrzebuję, bo ja, wiesz, jasne, jest pewnym utrudnieniem, ale podejrzewam, że to utrudnienie będzie tak samo z tym padem na PC-cie, bo nie wiem, czy wiesz, jak odpalisz sobie aplikację Xbox, czyli żeby korzystać z gier z Game Passa, to ja nie spotkałem jeszcze gry, w której dałoby się grać DualSense'em, stary. W aplikacji Xbox. Jakby on był domyślnie zablokowany.
Bronią dostępu do swojej
Bronią dostępu, Xbox. Stary, jak fast noty. Więc się nie da. Na Steamie nie ma tego problemu. Na Steamie bez problemu, nie mówiąc już o tym, że chyba Steam ma w ogóle jakieś też swoje nakładki, które nawet jeżeli twój kontroler nie jest obsługiwany, to jest jakoś tam sprytnie zrobione, że jest obsługiwany.
W ogóle to, co jest akurat... Znaczy ja na Steamie nigdy nie musiałem tego testować, nie? Bo nie miałem takiej potrzeby, ale może właśnie z nowym Steam kontrolerem mógłbym, tak jak to robię na Steam Decku, podmieniać sobie niektóre klawisze albo uzupełniać. Bo na przykład w moim Steam Decku jeden bumper nie działa idealnie i czasami po prostu jest taki moment, że on może nie zaskoczyć. Więc ja sobie po prostu przerzuciłem go na te właśnie tylne przyciski. I to wszystko robisz w tych, modyfikując układy przycisków w tym interfejsie Steam Deckiem. To mi się bardzo podoba. I ja w ogóle, jakbym miał takiego pada, który ma więcej przycisków, no to pewnie bym z takich rzeczy korzystał, no nie? Więc to jest... Znaczy, powiem ci tak...
No tam są te takie presety, nie? Że możesz sobie...
Twoje argumenty, aczkolwiek cały czas ta jednak cena 99 to wydaje mi się wysoka.
No nie,
ale
ona
kto
jest
wie,
wysoka.
Kto
ona
wie,
jest wysoka,
czy mi się nie zmieni, nie odmieni w trakcie tego. No ale...
Znaczy, wiesz, ona jest wysoka, tylko moim zdaniem ja podejrzewam, że ten kontroler Steamowy, on też będzie miał problemy, jak będziesz chciał go użyć w aplikacji Xboxowej, generalnie do grania w Game Passie. Jeżeli na Steamie, to pewnie żadnych problemów, no wiadomo, bo to będzie domyślny, natywny kontroler.
Właśnie patrzę, czy są jakieś specyfikacje tego kontrolera, o których możemy powiedzieć, żeby tak powiedzieć, wiesz, czym on się będzie wyróżniał.
No powiedzieliśmy gałki, ja już to wszystko powiedziałem.
Tak, ale na przykład nie będzie miał to, co ja akurat bardzo lubię w padzie do DualSense i w moim padzie firmy. Aż chyba nie wiem, czy w normalnym padzie do Xboxa też jest. Czyli wyjście audio na słuchawki. Rzecz zbędna.
Zbędna, tak. Bo przestałem z tego korzystać, bo jakość tego dźwięku jest poniżej wszelkiej krytyki.
No tak. No to
w sensie, że wiesz, nie mówisz już o tym, że generalnie... Mhm.
Wiesz, i przydałoby się, tylko właśnie to jest kwestia tego, że...
podłączasz, nie? No bo ale jak podłączę, ale generalnie ta jakość jest słaba.
Nie bym chciał, żeby nie wiem, jakiś taki, taka ponad podziałami była współpraca i ten pad mógł współpracować właśnie i z Xboxem, i z PlayStation, nawet z Nintendo Switchem. Wiesz, żeby jakby to był taki uniwersalny pad, to znowu
nie,
ta
to
cena...
Jest normalne, stary.
No właśnie, to jest... Znowu ta cena mogłaby już mieć takie mniejsze znaczenie, bo to jest ten, ale tak jak powiedziałeś, no to tam są technologie, które sprawiają, że ten pad będzie na pewno działał lepiej. No same
znaczy,
te analogie,
wiesz,
to jakieś tam jakieś magnetyczne...
Może on powinien być bardziej wyceniony w okolicach
dla ludzi, no.
DualSense'a, nie? Mhm. Nie wiem, DualSense chyba 280-290 zł. Nie wiem, jaka jest jego cena referencyjna, ale tak myślę, że w takich cenach ten bazowy DualSense możesz go za taką cenę kupić. Tak, wydaje mi się tak. Ale wiesz, ja to się śmiałem, jak zobaczyłem tego pada, bo dla mnie ten jego wygląd jest po prostu komiczny, bo pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, że niedługo to po prostu wyprodukują pada, na którym będziesz miał antenę do radia, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, telewizor, wiesz, jakby ile tam rzeczy jeszcze można by wepchać, nie? To jest tylko sky is the limit, nie? Więc to jest po prostu za dużo i on jest brzydki. No, on wygląda jakbyś, nie wiem, nie wiem jak do czego to przyrównać. No, ciabaty trzymał w ręku.
Tak. Poza tym on jest duży. Ja pamiętam jaka była afera, jak był ten Duke, oryginalny pad od Xboxa, tego pierwszego. Jaki on jest duży, że te biedne ręce graczy, no nie, muszą po prostu dźwigać na kolanach takiego pada. Ale co by nie mówić, ten pad będzie dużo większy od takiego standardowego.
Dlaczego?
No, nie dlatego, że znaczy, no,
nie będzie większy, on będzie tak samo większy, tylko chodzi o to, że on bardziej jest prostokątny, bo ma tą przestrzeń, którą na padzie do Xboxa czy na padzie do DualSense'a masz jakby wycięcie na dole, no to tu nie masz wycięcia, bo masz te dwa...
No ja jestem przekonany, że on, będzie miał dłuższe te trzymania, wiesz, te uchwyty, no ale to...
Może będzie miał. To może faktycznie, ale nie ma już jakichś porównań w internecie? Na pewno już są.
Nie, no są.
Nie dokształciłeś się, trzeba było sprawdzić.
Nie dokształciłem się, po prostu chciałem, żeby to wszystko było z głowy, czyli z niczego. No ale drogi Juszu, bo to jest jedna rzecz.
Ja go nie kupię, nie przekonaj mnie.
Przekręciłeś mnie, ja teraz kupię, bo mnie tak po prostu przekonałeś. Widzisz, masz siła perswazji.
Nie, ja tego
jesteś,
nie kupię.
Influencerem, znaczy, nie chcesz, ale jest.
Powiem ci tak, wszystko zależy od tego, co... czy masz dobrego pada do grania na PC-cie? Jak takiego sobie jesteś zadowolony?
No i mam w sumie, no.
Jak jesteś zadowolony, no to nie ma sensu, no. Wiesz, ty masz dużą bibliotekę gier na Steamie, no też już w sumie mam dużą bibliotekę gier na Steamie, ostatnio patrzyłem, to mam, kurczę... Czekaj, ile ja tu mam tych gier? Ona mi tu gdzieś pokazuje.
No i miałem kiedyś kilkaset gier kupiłem ja mam dużo więcej, ale to też dlatego, że ja kiedyś na Humble Bundle kupowałem co chwilę i no trochę tego wyszło.
Ale jakby jak ktoś na przykład nie ma dobrego pada do grania na PC-cie i potrzebuje i chce mieć takie poczucie, że to jest jakieś trochę premium, ale wiesz, na przykład ja bardzo cenię w padach i tak właśnie w tym padzie do Xboxa z tej gry twojej ulubionej Starfield, to on ma te gumowe uchwyty takie pod spodem. Wiesz, że one mają taki element, mają część gumową.
Nie wyślizguje ci się z dłoni.
I to jest zajebiste, ja to uwielbiam. I tak
po treningu,
samo masz to, i to
siadasz do Starcrafta,
w Edge'u, nie?
Starfielda.
Słucham?
I nie wypada ci. Wiesz, że spocony po treningu siadasz do konsoli, bierzesz tego pada i on ci nie wypada z rąk. No.
Dokładnie.
Nie ślizgasz się.
No
po
nie
prostu,
ślizgasz się, więc to jest super, więc ja to lubię. Ja pamiętam zresztą w ogóle, jak miałem Steam Decka, to może zabrzmi to dziwnie, komicznie, może to jakaś kwestia jakiegoś uczulenia albo coś, ale słuchaj, mi się niebotycznie na Steam Decku ręce pociły.
Ale to z nerwów.
Ale na innych padach tego nie mam. A na Steam Decku po prostu jak grałem, to
może
ten plastik,
z którego wykonany jest Steam Deck, wywołuje jakąś reakcję.
No na pewno. I on też śmierdział jakoś tak dziwnie, nie?
Tak. A to już akurat bym nie zwalał. Ja już bym na Steam Decka nie zwalał, tylko na brak higieny bardziej.
Dobrze, no ale na innych padach tego nie ma, czyli wiesz. Czyli
inne pady myjesz. Znaczy, mamy myć pady w takim razie.
Myję ręce, jak gram na innych padach.
Właśnie, czy jak właśnie wychodzisz z toalety, to bierzesz pad od razu, czy myjesz ręce? Tak, to mi się przypomina.
Najpierw biorę pada i kończę level i dopiero myję ręce.
Tak, grasz na przykład na jakichś festiwalach, jesteś, gdzie są te, wiesz, możesz pograć w jakieś gry i wiesz, i te pady przechodzą przez tysiące rąk.
Nie, no to one się ślizgają po prostu.
Ślizgają, poza tym ten pot gromadzi się w tych szparkach, w tych rowkach, no i na tych łączeniach.
A Steam Controller ma dużo szparek tam, widziałeś? Jak pokazują teraz, oglądam te filmiki, to zauważyłem, że ma takie dziury na te śruby, takie wielkie, stary.
No, żeby lepiej podłapać, tak, wyłapować.
Stary, to jest po prostu hit.
Tak. Mhm. No dobra, to przejdźmy do kolejnego tematu, bo trochę nam zeszło, natomiast może ten temat potraktujemy po łebkach.
No, to jest jakiś, no po łebkach szybko, bo to na pewno nie warto o tym gadać.
Czy obejrzałeś prezentację z gry Blood of Dawn Walker?
Tak.
I to jest zabawne, bo jak zaczęliśmy rozmawiać przed Antenium, no nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj, to znowu poruszyłeś tą kwestię, że to jest kolejna gra twórcy, czy twórców Wiedźmina. I tak sobie pomyślałem, że faktycznie w polskim game devie to tylko twórcy Wiedźmina 4 nie są twórcami Wiedźmina 3, bo ci wszyscy Wiedźmina twórcy się rozjechali po różnych studiach.
No tak, bo jaka... co wychodzi jakaś polska gra, to zawsze tam jest to gro byłego, byłych tak, twórców Wiedźmina. Wiesz, ale... No. Zawsze się znajdzie ktoś, kto przy tym Wiedźminie maczał palce, nie wiem, latał do ksero z kartką i wiesz, i potem jest gra twórcą Wiedźmina.
No tak, tylko mi się wydaje, że już tą kartą się już tak nie gra, wiesz, że jakby ona się już przegrzała, ale no co by nie mówić, Rebel Wolves faktycznie...
znaczy to są w ogóle twórcy byli Konrad... Wiedźmina.
Tak, i to jest ta stara gwardia, to jest Konrad Tomaszkiewicz, który był reżyserem Wiedźmina, więc to nie jest tak, że on tam przez wiele lat pracował, był odpowiedzialny za tę serię i ten Wiedźmin 3 jest, no, jaki jest między innymi dzięki niemu, więc dla mnie to wystarczało, żeby się zainteresować Blood of Dawnwalker i teraz po raz pierwszy chyba widziałem, to było połączone raz z jakąś taką prezentacją z komentarzem, ale sam gameplay to jest jakieś 13 minut z komentarzem pokazany tam różnych elementów gry. To jest gra na pierwszy rzut oka bardzo wiedźminowska, no nie? Bo to taki gra fantasy, widok z trzeciej osoby, gramy postacią, nie wiem, czy tam pada nazwisko tego bohatera, ale on jest właśnie tym takim wampirem, który może chodzić za dnia i nocy, ale to też jest kwestia tego, że ma inne umiejętności, inne moce, inne rzeczy może robić właśnie za dnia, inne w dzień, inne w nocy. Wiesz, Ja widzę, że to nie jest gra, która ma jakiś niebotycznie duży budżet, ale jest coś takiego w tej grze, co mnie zaciekawiło. Tylko jak tak sobie na nią patrzyłem, to gdyby ta gra wyszła przed Crimson Desert, to by zupełnie inaczej, na innym poziomie poprzeczka byłaby ustawiona.
No więc podobne przemyślenie miałem po obejrzeniu tego, że jakby po Crimson Desert to już nie jest tak łatwo. Wiesz, zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, bo ja obejrzałem tą prezentację i ona w zasadzie po mnie spłynęła. To znaczy jakby ani temat tej gry, ani to, co widziałem, jakoś specjalnie mnie nie przekonało, nie zachęciło do tego, żebym w nią zagrał, co oczywiście nie znaczy, że w nią nie zagram, albo nie znaczy, że nie warto w nią zagrać. Natomiast jakby nie poczułem, że nie było żadnej chemii, wiesz. I potem jak sobie pomyślałem, no okej, wiadomo, no to jest gra pewnie z tej niższej półki budżetowej, w związku z tym to nie ma co liczyć na, wiesz, takie walory jak w tych AAA-ach czy tych największych grach, no ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, co by mnie ewentualnie miało przekonać do tej gry. No to albo się może okazać, że po prostu tam będzie bardzo fajna fabuła, a z tego, co widziałem, to na razie ta fabuła mnie w ogóle nie zachęciła. Albo będzie jakiś świetny gameplay, nie wiem, tej walki, tylko że tego też nie widać za bardzo z tego, co zostało pokazane, nie? W sensie...
Tam była taka scena, że wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, jak ten bohater musiał zdobyć obóz. I on szedł do tego obozu i po prostu zabił dwóch chłopków. I tam było jeszcze parę rzeczy, które musiał zrobić, no nie? Ale wiesz... Tak sobie pomyślałem, że w Crimson Desert to masz muso. W innych takich grach, gdzie miałeś tam...
Ale też nie w każdym obozie masz muso, nie? Tak naprawdę.
No tak, nie, ale też nawet w Assassin's Creed to też było tak, że jak chciałeś przejąć te różne, czy świątynie, czy jakieś takie, to miałeś jakby multum rzeczy, które musiałeś zrobić. To nie było coś, co mogłeś zrobić bardzo krótko.
Bo to był mały obóz.
Tak, dokładnie, ale bardziej wiesz, co myślałem sobie, że po pierwsze tak, fabuła i wydaje mi się, że oni będą stawiać na takie bardzo złożone questy, że tam będą unikać takich typowych fetch questów. To kiedyś w jakimś wywiadzie chyba z tym reżyserem albo w ogóle w jakiejś innej rozmowie, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale wydawało mi się, że jak oni przedstawiali tę grę, bo oni ją zapowiedzieli 2 lata temu, to oni przedstawili właśnie tę wizję, która odnosiła się do tych najciekawszych, najbardziej rozbudowanych, wielopoziomowych zadań z Wiedźmina III. Poza tym oni podkreślali, że gra ma ten taki element, czego akurat nie widziałem tutaj w tym zwiastunie, nie, może nieuważnie oglądałem, tego upływającego czasu, że tam masz jakoś, nie wiem, 30 dni na rozwiązanie tej przygody. Ten on nie płynie w czasie rzeczywistym. To jest jakoś określone, kiedy ten czas upływa, ale tego akurat nie widziałem. Widziałem za to, że chcieli wprowadzić właśnie ten system jakiejś reputacji, czy tego, jak cię postrzegają różne jakby strony konfliktu w tym świecie. I to tak sobie pomyślałem, że to mógł być jakiś system Nemesis, który był na przykład, nie wiem, w tych grach z Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy pamiętasz ten...
Pamiętam, ale sobie o tym też pomyślałem, no, ale to też to była, wiesz, w gruncie rzeczy bardzo prosta gra akcji, nie?
Tak, więc tutaj ja po prostu widzę takie elementy bardzo ambitnej gry i wiesz, od pewnego czasu jest taki bardzo modny gatunek gier, znaczy termin, który się określa, gry, które są, mogą technicznie nie dowodzić, mogą nie być nawet, ale są mega ambitne. I to jest ten tak zwany Eurojunk, czyli właśnie te gotiki, te eleksy, te gry, które, nie wiem, twórcy tego świata. Wiesz, chodzi mi o to, że wszystkie takie gry, które jakby mają niesamowite ambicje, ale są one właśnie
ale
przy
wiesz,
mniejszych
ja bym,
budżetach.
Ja bym na obronę Gotika, bo mam wrażenie, że Gotika się zawsze wymienia z takim poczuciem, z takim przyzwoleniem na publiczną egzekucję generalnie.
Tak, ale Gothic to jest dobronarodowe, polskie, tylko że niemieckie, ale tak, polski tak, dubbing sprawił, że ta gra jest polska.
Ale wiesz, tylko ja powiem tak, na obronę Gothica powiem tak, że twórcy jednak jakieś demo wypuścili. I...
Ale Gothic jest chyba, chociaż nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy jest bardziej zaawansowane, czy... Chyba
nie,
jedna
ale
i
właśnie,
druga gra
ale właśnie
w tym
to
roku,
jest to,
nie?
Ja sobie pomyślałem, słuchaj, ja sobie, jakby moja... Tak, żeby już zakończyć z mojej strony temat tej gry, bo ja za wiele do powiedzenia nie mam.
No dobra. Mhm.
Ale moja jakby konstatacja tego jest taka, że okej, no dobra, obejrzałem prezentację, gdzie to było tak zrobione, niby strasznie sztucznie tam gadali, to mi się w ogóle nie podobało z tym jakimś hello, Henry, Ward, yeah, I'm waiting for this game, amazing. Super. Mhm. Natomiast wiesz, ja sobie pomyślałem, że tak naprawdę niech wypuszczą demo. Dajcie demo przed premierą, bo jeśli nie dacie demo, no to wiesz, to takie trochę mambo jumbo, nie? Ja wiem, że nie każda gra musi mieć demo, ale wydaje mi się, że siłą tych mniejszych gier od mniejszych studiów, od właśnie takich AA-ów i tak dalej jest właśnie to, że możecie dać demko i jakby w ten sposób też pokazać, że się nie boicie, nie wstydzicie, nie próbujecie sprzedać kota w worku. Jak nie ma demka, jak nie ma żadnej jakiejś takiej tej, to ja szczerze powiedziawszy wysiadam.
Znaczy ja
znaczy,
się jednej rzeczy
obawiam.
Poczekam
na premierę i zobaczę. Nie wiem.
Mi się jednej rzeczy obawiam, że ona się wpisuje trochę w trend tego, że ona nie będzie miała pełnego polskiego dubbingu. A ten Gothic Remake, który teraz wychodzi, będzie miał piękny polski pełny dubbing. I dla mnie na przykład ma to znaczenie, bo ja po prostu Wiedźmina trzeciego ja nie grałem po angielsku. Ja grałem
ale wiesz,
po
to by miało dla mnie znaczenie, powiem ci tak, to by miało dla mnie znaczenie i gdyby generalnie ten polski dubbing był czymś takim bardziej powszechnym. A ten polski dubbing jest tak naprawdę tylko i wyłącznie w największych grach od największych producentów, czy to właśnie naszych polskich CD Projektów, czy Blizzard jak robi kolejne Diablo, to robi pełny dubbing, czy nie wiem...
Sony robi czas. Tak,
Sony robi tak, jeszcze te pełne dubbingi.
Tak, Maraton jest w pełni
Maraton, tak jak najbardziej. No chociaż tam tego dubbingu
nie, tam
też nie
wszystko.
Ma za dużo, ale jest.
Ale jest wszystko.
Ale jest wszystko. Więc
dokładnie.
Jakby, wiesz, i tylko chodzi mi o to, że to jest po prostu takie coś opcjonalne i ja też jestem w stanie zrozumieć, chociaż też rozmawialiśmy przy okazji Mouse PI. Ja bym chciał, to jest polska gra, no, polskiego studia, no to trochę wiocha, że nie ma po polsku, wiesz, z dubbingiem, nie?
Znaczy dlatego mam nadzieję, że my tutaj zaraz dostaniemy dementi, albo ktoś nas tutaj naprostuje, że oczywiście, że będzie, nie?
Ale
no.
Tak nie będzie. Bo
na przykład inna gra polska, nie wiem, czy wiesz, Valor Mortis, czyli ten taki Souls-like, ale z pierwszej osoby w tych klimatach napoleońskich, taki demoniczny. Pewnie kojarzysz.
Kojarzę, tak.
Tam będzie znany artysta Adam Nergal Darski brał udział, tylko że z tego, co mi się, on nie będzie tam głównej postaci odgrywał, nie będzie też chyba w wersji polskiej.
Tylko będzie śpiewał
piosenki. Tylko będzie... to by było dobre. Nie, on po prostu chyba będzie jakieś tam głosy podkłada pod jakichś tam przeciwników, znaczy, albo przeciwnika. No nie wiem dokładnie, co tam robi, ale po prostu właśnie tak jak ty to powiedziałeś z tym akcentem, on to powiedział, że Fantastic Games very dumny, że on to będzie, bo po angielsku to jest powiedziane, nie? Że on bierze udział. Wiesz, co by nie mówić, Nergal to jest gość znany na całym świecie, no nie? To jest też takie...
No tak, ale to na całym świecie, ale też jakiś tam niszowy zespół.
No nisze, ale chodzi mi o to, że on po prostu, jeśli on nam mówi...
Ale wiesz, dla ciebie Nergal jest atutem, a dla mnie niekoniecznie, no.
No tak.
Więc wiesz.
No tak. No ale zobaczymy, no nie? Więc to jest kwestia. Więc ja bardzo, bardzo czekam na kolejne wieści, informacje na temat Dawn Walker, ale skoro powiedziałeś, że powinniśmy porozmawiać o to, w co ostatnio graliśmy.
No
ja sobie tak pomyślałem, że łatwiej jest powiedzieć, w co ostatnio nie grałeś, drogi Juliuszu, bo po prostu nie wiem, czy wyszła ostatnio gra, której nie miałeś okazji zagrać, więc nie wiem, możemy właśnie zacząć od tego, że pojawił się, i to jest właśnie to moje płynne przejście, które chciałem zrobić, czyli na pewno podekscytowałeś się, bo cię znam, już złożyłeś pre-order na Black Flag, Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Nie.
I nie?
Nie.
No to
nie kupuję, bo ja nie widzę jakby powodu. Sam upgrade graficzny, nawet z jakimiś tam, wiesz...
Znaczy tam, wiesz, to jest więcej niż upgrade graficzny. Oni wprowadzają nowe postacie, nowe przygody, wiesz o co chodzi, że to tam...
No nie, no ale zasadniczo... Więcej. Ale wydaje mi się, że no okej, okay, no nowe postacie, nowe przygody, ale zasadniczo to w takim razie co, to fabuła będzie inna? Nie, no fabuła będzie taka sama generalnie.
Główna fabuła tak, ale zmieniają też elementy pewne gameplayu. To są drobne zmiany, ale one mi się wydaje, że one są w duchu po prostu tego, co obecnie jakby gracze oczekują w grach, nie?
Pytanie jest takie, czy wiesz, czy... Znaczy nie, to nie jest pytanie, bo mi się nie chce po prostu wracać do tego Resync. Dla mnie to jest w ogóle... I ja się trochę dziwię tobie, bo pamiętam, że całe życie wyszydzałeś Nintendo, które gdzieś tam co jakiś czas wskrzesza swoje nowe tytuły, a teraz nagle, jak tylko Ubisoft
ogłasza
premierę...
Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie z tym atakiem po prostu na moje fanboys
Nintendo. Musiałem, stary, nie spodziewałeś się lewy prosty wyprowadzony.
Po prostu
stary.
Tak z flanki. Ja mówię, kurde, zaraz mi wyciągniesz, że ja nigdy nie skończyłem Black Flaga, że grałem
nie,
tylko w ten dodatek Freedom,
wiesz, jak
coś tam.
Nie skończyłeś... Znaczy,
a tutaj wiesz, po prostu wyciągnąłeś Asa, Nintendo Switch, u ciebie się kurzy.
Dokładnie. Więc wiesz, więc jakby...
Znaczy, wiesz co, chodzi mi o to, że ja się cieszę, że oni to robią, nie dlatego,
no,
że...
No właśnie,
że
ja o tym mówiłem, tak? Teraz się właśnie tak. Cieszę. Albo Ubisoft wspaniały.
Nie, to jest chyba jedna z uniwersalnie uwielbianych części Black Flag obok, nie wiem, chyba wydaje mi się Assassin's Creed 2 jest poważany jako za taką jedną z najlepszych części.
Ja najbardziej lubię jedynkę, na pewno najbardziej lubię Black Flaga i na pewno bym wymienił jeszcze z tych trzech prawdopodobnie Brotherhood. I to są trzy asasiny, które tak. Najbardziej lubię, ale też przyznaję, że nie grałem praktycznie w tą powiedzmy dużą część trylogii o Ezio, czyli pamiętasz, była taka
Revelations,
chyba
grasz,
to się nazywało, tak?
Tak, to zamknięcie. No, ale na wiesz pewno... co, właśnie ta trylogia Ezio to jest jedna z najwspanialszych takich przygód, wiesz, takich gier. Nie dlatego, że to była po prostu świetna gra, nie? I tam miało, i ona rozwinęła te elementy, wiesz,
nie, bo
zapożyczenia.
To była gra Ubisoftu.
To była gra z Ubisoftu, ale chodzi mi o to, że ten Ezio to był taki jeden z tych nielicznych bohaterów, który był taki autentyczny. I poznawałeś go, jak był młody, był takim fircykiem, zawadiaką, ale później przez te wszystkie części,
no tak,
aż do tych właśnie Revelation...
wrócić doświadczyć tej twojej przygody z Ezio, to niestety musisz, stary, poświęcić no to 300 godzin.
Tak, ale to była wspaniała przygoda. Ja do tej pory właśnie wspominam, że jak zobaczyłem Assassin's Creed 2, Florencję i te miejsca, które przecież wielokrotnie odwiedzałem, bo to są moje ulubione miejsca na świecie, to wiesz, to się wzruszałem. Ale nie, ale generalnie chodzi mi o to, że ten Black Flag Resync, oni tam sporo zmieniają takich rzeczy, które nie tylko są kosmetyczne, bo graficznie oczywiście wygląda to dużo lepiej, jeśli to byłby ten poziom, który na przykład jest Shadows, no to nie ma co narzekać. Kwestia na przykład, nie wiem, bitw morskich, z tego co wiem, wiele tam urozmaicono, jakieś dodatkowe umiejętności, jakieś takie rzeczy, które...
Wzbogacili to w oparciu o doświadczenia ze Skull and Bones.
No właśnie, fantastycznej gry, triple, double four A.
Double fifth, coś tam.
Tak. I to jest ciekawe, że ja trochę przegapiłem ten moment, w którym okazało się, że tematy pirackie znowu wracają, bo niedawno była premiera Jakuzy, tej pirackiej.
Tak.
I która chyba się dobrze sprzedała. Fani Jakuzy chyba byli zadowoleni jako że...
To by trzeba było zapytać. Jakuza. Może ktoś grał i napisze w komentarzu.
Ale też nie słyszałem, że to jest jakiś, że to po prostu, że rozjechali się z tymi pirackimi tematami. No wiadomo, że Skull and Bones, no to wiadomo, świetna gra, ale chodzi mi o to, że mamy te tematy jakby powracające i dla mnie zaskoczeniem jest tytuł, który ty już trochę pograłeś, czyli ten Windrose, tak? To, tak się nazywa.
Tak.
Czyli taki, nie wiem, czy to jest MMO, czy to jest single player, czy to jest survival, ale to jest gra, że jesteś piratem, tak? Rozumiem i...
To znaczy, wiesz, to jest...
Piratujesz
to jest
po
survival,
tym, tak?
To jest survival. Mądre głowy mówią, że to jest nowa, jakby bardzo mocno inspirowane Valheimem. Ja się od tego Valheimu kiedyś, jak on, pamiętam jak Valheim zrobił wielką, to była wielka taka, wielki sukces, gracze pokochali tą grę i ona w którymś momencie weszła do Game Passa i ja pamiętam wtedy grałem przede wszystkim na Xboxie i na tym Xboxie mówię, o jest, Valheim wszedł razem z kumplem, ja gramy w Valheima, będzie super i odpaliliśmy tego Valheima i nagle zderzyliśmy się z tą brutalną rzeczywistością tych survivali stary niszowych, robionych przez tych deweloperów, wiesz, na PC-cie, gdzie trzeba zakładać jakiś swój własny świat, jak w Minecrafcie, jeden go hostuje, tak. Drugi się do niego dołącza i tak dalej i to po prostu było niestety ponad moje siły, że tak powiem, Xboxowe. Z perspektywy PC-ta to wszystko wygląda moim zdaniem troszeczkę inaczej. I ja się wtedy odbiłem od tego Valheima. Więc ja nie jestem kompetentnym tutaj, że tak powiem, interlokutorem, żeby ci powiedzieć, czy ta gra, ale rzeczywiście słyszałem, nawet ostatnio słyszałem, ktoś mówi o tym, że tak naprawdę to de facto pomysły i wiele rozwiązań Windrose jest zaczerpniętych z Enshrouded, chyba nie wiem, czy dobrze usłyszałem tytuł, z takiej gry, a ta z kolei Enshrouded wszystko bierze z Valheima, więc de facto w pośredni sposób też Windrose bierze wszystko z Valheima, to mi na jakiejś rolce wyskoczyło. W każdym razie, więc tu nie wiem, ale wiesz, no to jest oczywiście taki survival, powiedzmy kooperacyjny, ale znowu, nie... To było dla mnie takie duże rozczarowanie, że nie ma w tej grze, wiesz, takich serwerów ogólnie dostępnych. Nie wiem, czy pamiętasz V-Rising. I to była gra, która i ciebie chyba wciągnęła na wiele godzin, bo dostałeś klucz od deweloperów, ale mówisz, że jakiś gracz ci wysłał.
Nie, słuchacz.
To był teraz, jest... poprawiłem prawym prostym.
Nie, słuchacz to był, tak.
Tak, pozdrawiamy.
Ja bym chciał mieć takie kontakty, że deweloperzy mi... Wiesz, ja bym zaoszczędził na grach
no,
co najmniej 10 euro.
No powiem ci, że tak, no to jest... Ja w ogóle jak się nad tym myślę, no to jest... Tylko potem jest problem taki, że jesteś związany tą opinią, nie? No wiesz, jakby wydaje mi się... W dalszym ciągu uważam, że czym innym jest skrytykowanie gry, którą się kupiło samemu za swoje ciężko zarobione pieniądze i nie ma możliwości zwrócenia tych pieniędzy, bo to już jest ponad dwie godziny na Steamie, versus jak się dostało grę do recenzji, czy wiesz, w ramach współpracy z
wydawcą. Ja nie mam
z
tym problemu, tylko wiesz, jaki mam problem zwykle, że czasami jest tak, że to poczucie obowiązku, że jak dostaniesz klucz do recenzji, to jednak powinieneś tę grę ograć.
No,
żeby wyrazić, wiesz, opinię taką pełniejszą.
Zgadza się, ale wiesz, ale mi się wydaje też, że... Ale moim zdaniem, ja akurat z tym nie miałem.
A niektóre gry
problemu.
Są nudne. Albo...
Ale, no ja wiem, ale ja bym z tym akurat generalnie nie miał problemu. Dlatego, że to też jest jakaś... Bo wiesz, bo jeżeli ci się nie chce jakiejś gry skończyć, i wiesz, ja nie mówię, że masz zagrać ją dwie godziny, ale jeżeli generalnie grasz i po prostu nie chcesz ją kończyć, to albo po prostu... Ja bym wtedy, wiesz... też o tym powiedział, a nie się zmuszał do skończenia po to, żeby ją skrytykować, bo wydaje mi się, że wiele gier możesz skrytykować czy ocenić, tak naprawdę nie musisz wcale ich kończyć, tak? Jakby to skończenie to jest bardziej potrzebne, żeby zrozumieć jakieś fabularne twisty, no ale to jest tylko fabuła.
Znaczy, gameplay, wiesz co, jest też tak, że jak grasz w grę, której nie skończyłeś, to później może się okazać, że krytykujesz coś, co po prostu nie doszedłeś do jakiegoś etapu, którym coś się wyjaśnia. Albo jest
no tak, taki... ale to w takim razie wytłumacz mi, dlaczego pojawiają się krytyki, czy nie krytyki, czy w ogóle recenzje, czy pojawiały się recenzje Crimson Desert. Jak umówmy się, ja jestem w jakimś określonym rozdziale, nie wiem, 9 bodajże teraz. Mój znajomy jest w rozdziale chyba 5 czy 4, a ma dużo więcej rzeczy rozbudowanych, bo on po prostu nie śledzi tej fabuły tak mocno, tylko się koncentruje na zupełnie innych rzeczach i jak mi mówi, że on hoduje jakieś świnki i tak dalej, no to ja, albo że balonem latacie. Ja cały czas, ja nie trafiłem na żaden jakiś quest czy coś, także nie szukają generalnie tego latania balonem, więc też nie wiem za bardzo, nie? Więc jakby zmierzam do tego, no,
ale
że...
Ale miałeś już, przepraszam, Metal Gear Solid?
Nie wiem. To pewnie nie miałem.
No ale powiem ci, że ta gra za każdym razem zaskakuje, ale to jest właśnie tak, że jak chcesz robić pewne rzeczy sam, to możesz do czegoś dojść, ale to jest tak, że po prostu eksplorujesz, bawisz się. Ale też fabularnie, kiedy robisz te kolejne rozdziały, to ona jakby cię ciągnie i te rzeczy, o których ty, powiedzmy, ktoś sam na nie wpada, albo one przyjdą jakby też naturalnie w toku fabuły, więc jakby też to jest kwestia takiego zrównoważenia tego eksplorowania i odkrywania samemu, a odkrywania będąc jakby prowadzonym przez te zadania, nie? No, ale to jest taka
wracając do Windrose, wiesz, to ja się spodziewałem generalnie, też się nasłuchałem, że to będzie taka gra głównie kooperacyjna, że gracze właśnie grają w tym koopie i że tam jest dużo rzeczy. Nawet pamiętam, były jakieś takie informacje o tym, że granie solo i walka z tymi różnymi potworami jest, czy przeciwnikami jest beznadziejna, albo trudna, może nie, że beznadziejna, ale bardzo trudna. Więc ja się spodziewałem czegoś takiego, a finalnie no to jest właśnie tak jak mówię, to jest bardziej taki Minecraft i ta gra w ogóle nie jest w jakimś sensie karząca, nie, dla tego gracza tak naprawdę, dlatego że stawiasz sobie na początku, wiesz, jak nie wiesz o co chodzi jeszcze, jak się dopiero uczysz tej gry, czyli budujesz sobie tą bazę, budujesz sobie te różne rzeczy, zbierasz te różne surowce i nagle się okazuje, że musisz wypłynąć na inną wyspę, bo ta wyspa już jest w zasadzie całą wyeksplorowałeś i już na niej nie ma nic nowego poza ewentualnie zbieraniem surowców, no to pojawia się taki lekki lęk, nie? Że pójdziesz, no i faktycznie, pójdziesz na tą inną wyspę, zginiesz i respawnujesz się w miejscu, w które ostatnio miałeś zaznaczone jako to miejsce do respawnu. Ale twój ekwipunek leży na tej innej wyspie, więc musisz tam płynąć. I teraz ten problem jest oczywiście łatwy do rozwiązania, bo wystarczy, że zbudujesz namiot, a namiot budujesz praktycznie i sobie ustawiasz ten namiot jako miejsce respawnu, więc zanim spotka cię walka z jakimś, nie wiem, obozem tych piratów od tego czarnobrodego, to po prostu sobie budujesz namiot w odległości tam 50 metrów, lecisz na nich, walisz jednego, zginiesz, wracasz, dobijasz, zginiesz, wracasz, walisz
to
drugiego,
taki moment
zginiesz,
jak z Bioshocka, nie?
Słucham?
Motyw jak w Bioshocku, pamiętasz? Tamte,
trochę tak, trochę jak motyw w Bioshocku. Ja już tylko nie pamiętam, jak to było w Bioshocku, bo tutaj jeszcze im się to życie nie regeneruje. Czyli jak im wbijesz, i tak samo z bossami, czy ze wszystkim, jak wbijesz obrażenia, no to po prostu potem wracasz i... Znaczy z bossami, to, przepraszam, to nie mówię, bo jeszcze takiego dużego, jakiegoś wielkiego bossa nie doszedłem na razie do takich silniejszych przeciwników, tak, pomniejszych, ale do jakiegoś takiego bossa to nie doszedłem, a jacyś też tacy jakby występują. Do tego, wiesz... Ginięcie też nie jest w żaden sposób karzące, bo to nie jest tak, że ty tracisz cały ekwipunek. Większość rzeczy, tych, które nosisz ze sobą, jakby zachowujesz po zginięciu, a pozostałe to są najczęściej te rzeczy, które tak z moich obserwacji wynika, to są rzeczy, które po prostu od ostatniej śmierci dołożyłeś do tego ekwipunku, albo to są rzeczy, które dołożyłeś od momentu zarejestrowania w tym, tak bym chyba strzelał, zarejestrowania, wiesz, w tym punkcie jakby respawnowym. Ale czy to przeszkadza? Szczerze powiedziawszy nie, no bo to jest, wiesz, to jest gra z ogromną mapą, z takim niesamowitym poczuciem eksploracji, budowaniem tych swoich portów, czy tej całej siatki, bo to jest rzeczywiście budowanie, tak jak wiesz, w Skull and Bones też w którymś momencie, w tym endgame'ie dochodzisz do takiego momentu, że zajmujesz się przemytnictwem i tak dalej, nie? Tylko tutaj faktycznie budujesz sobie fizycznie w różnych miejscach na mapie, budujesz te jakby niesamowite, wiesz, porty, nie? Czy bazy. Ja teraz na przykład na zupełnie innej wyspie zacząłem sobie gdzieś tam dobudowywać drugą bazę taką, nie? Znaczy mam, i tam w ogóle masz jakieś jeszcze dzwony szybkiej podróży, że możesz latać i tak dalej, nie? Tylko oczywiście gra jest, wiesz, to jest gra, która kosztowała, nie wiem, w okolicach paru milionów dolarów, więc ona jest...
No ona tak nie na pierwszy rzut, jak zobaczyłem, to mówię, kurczę, no ona jak trochę MMO. Wiesz,
no tak, tylko MMO lokalnie na twoim komputerze. I wiesz, i ty sobie budujesz, wiesz, mówię o tym, że to jest bardziej tak, że ty sobie budujesz ten swój świat, ja sobie buduję swój świat. Jeżeli ja potrzebuję twojej pomocy, to dzielę się z tobą kodem, przychodzisz do mojego świata, to, co w moim świecie znajdziesz i sobie weźmiesz w ekwipunku, to przeniesiesz do swojego. To, co przyniesiesz w ekwipunku, to, co masz w ekwipunku, przyniesiesz do mojego. Pomożesz mi zlać bossów. Progres w tych questach, bo tam masz całe w ogóle, wiesz, sekcje różnych questów, różnych zadań, które możesz robić, jakby rozwijasz wspólnie. Mhm. Więc jakby też nad tym zyskujesz, więc jakby wszystko jest okej, tylko mówię, tylko to jest właśnie takie podejście survivalowe, no i jeszcze z takim mnóstwem, wiesz, takich quality of life improvements bym powiedział, czyli wiesz, nie wszystko musisz budować od zera, jeżeli na przykład chcesz pograć w tą grę, bo chcesz mieć ten feeling, chcesz pływać tym statkiem, walka zrżnięta, wiesz, całkowicie ze Skull and Bones morska, ale akurat w Skull and Bones walka morska jest jednym z najjaśniejszych punktów całej tej gry.
No ale masz tutaj abordaż, bo w Skull and Bones
tak,
chyba nie
była abordażu. Tak, jest tutaj abordaż i nawet go raz zrobiłem. Udało mi się go wreszcie dokonać. No, nie wygląda to zbyt spektakularnie.
Mhm. A chociaż ta woda jest w ogóle... Bo też takim
nie, no,
ważnym
jest
aspektem
okay.
jest, jak
wszystko
wygląda jest woda, jak wygląda morze.
Zginął mi raz statek. W sensie zatopili mi statek, no i w tym momencie jak statek ci zatopią, no to ty jakby przestajesz kontrolować ten statek, zaczynasz kontrolować swoją postać, która stoi na pokładzie i po prostu powoli idziesz na dno, więc wtedy jedyne co możesz zrobić to przywołać łódeczkę i na tej małej łupince spierdzielać, nie, a tam ci walą do ciebie, więc klimat jest, nie, tutaj jak najbardziej. Mhm. Także, no nie, no pozytywne, stary, no
ale
moim zdaniem powinieneś zagrać,
się
wziął razem pobiegali. Nie?
Ale zastanawiam się, skąd się wziął ten niesamowity
napisz o
boom na
powiedz,
na,
że już awansem zrobiliśmy recenzję.
Tak, dokładnie. Jest, wiesz, cofniemy się w czasie. Ale nie, bo chodzi mi o to, że ja gdzieś tam mi się jakby w mojej tam bańce gdzieś ten tytuł pojawiał, ale ja nigdy nie byłem nim zainteresowany i to, że ta gra tak odpaliła i czy tam, nie wiem, milion kopii się sprzedało, czy tam milion, nie wiem, jakieś tam dziesiątki znaczy, tysięcy.
Ja myślę, że ona odpaliła, bo generalnie ten temat piracki jest bardzo nośny w ogóle w grach, wydaje mi się. I wiesz, i w dalszym ciągu jednak Sea of Thieves cieszy się jakąś tam popularnością, chociaż dla mnie Sea of Thieves jest średnie, ja nie lubię tej estetyki Sea of Thieves i okej, podoba mi się to, że każdy na statku musi pełnić jakąś funkcję, czyli jeden steruje, jeden jest przy sterze, drugi jest przy armatach, trzeci czyści pokład i tak dalej. I to mi się podoba, ale jakby nie podoba mi się w ogóle ani animacja, ani poczucie bycia na morzu, wiesz, taka jakaś bezwładność tego statku. No tu też nie jest idealnie w tym Windrose, szczerze powiem. Nawet jak stoisz na pokładzie, to myślę, że to mogliby poprawić, wiesz, w sensie, że dużo, dużo przyjemniej pływa się statkiem w Skull and Bones generalnie, tak szczerze, nie? Więc ja bym wolał, żeby ta mechanika pływania statku była bardziej ze Skull and Bones wzięta, czy w ogóle chyba w Assassin's Creed Black Flag też pewnie, tylko że znowu Assassin's Creed Black Flag to jest też inna gra, bo tam jakby... Bo tu możesz wszędzie, wiesz, wyjść na dowolnym kawałek na wyspie, no okej, niby w Assassin's Creed Black Flag też, no ale nie wszędzie wybudujesz sobie bazę. A tutaj możesz wyjść wszędzie na dowolnym miejscu, wybudować sobie bazę, zrobić co chcesz, nie?
Mhm. No to ciekawy tytuł. Zobaczymy, jak
bardzo
się to rozwinie.
Polecam, polecam.
I to jest.
Mhm. Serdecznie.
Kolejny tytuł.
Może w ty coś się powiesz, co ostatnio grałeś.
No to, to powiem tak, zajawię, że w następnym odcinku, zanim porozmawiamy o tym, co obaj graliśmy, to powiem tak, że zacząłem grać w Cthulhu The Cosmic Abyss i muszę przyznać, że gra bardzo mi się podoba, ma fantastyczną grafikę, fantastyczny klimat, ale nie wiem, czy chociaż widziałeś jakieś recenzje albo jakieś takie zapowiedzi,
no
ale generalnie to,
tak,
to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, dzieje się w dość niedalekiej przyszłości, bo to jest 2050 chyba trzeci rok, więc jest mega futurystyczna, wiesz, są odniesienia do tego, że my mamy mamy taką asystentkę wirtualną, Key, i to jest sztuczna inteligencja, która nam pomaga, bo sama gra jest bardziej właśnie taką przygodówką, wiesz, takim, która wykorzystuje jakby takie nowoczesne technologie do skanowania, łączenia faktów, mamy taki interfejs, który kiedy, bo wiesz, bo akcja dzieje się początkowo w prologu, powiedzmy gdzieś tam w jakimś takim w opuszczonym domu, w którym odkrywamy portal do czegoś, ale tak naprawdę główna akcja później się zaczyna, kiedy my parę miesięcy później trafiamy do takiej placówki badawczej pod wodą. I ja uwielbiam w ogóle klimaty podwodne, tu jest jeszcze właśnie ten klimat tej niesamowitości. Na razie nie było nic takiego strasznego, jakby nie trafiłem na żadnego potwora, bo grałem tylko parę godzin i trochę się właśnie odbiłem od tego, że gra właśnie polega na tym, że my cały czas gdzieś coś znajdujemy i później mamy taki interfejs, trochę jakby taką wirtualną tablicę korkową, na której łączymy jakiś różny element, jakieś wskazówki. I zamiast nitki mamy po prostu jakąś taką, wiesz, kreskę, którą sobie tam zaznaczamy. I ja jeszcze tego nie pojąłem, na jakiej zasadzie działają te zależności, które pozwolą mi powiedzieć, które wskazówki tak naprawdę się łączą z czymś. Gra ma jakiś tam system podpowiedzi. Niektóre rzeczy, wiesz, pokazane jest, że na przykład trzeba przyciągnąć coś na jakiś taki element, żeby jakby otworzyć kolejną jakby kierunek, jakiś kolejny ślad, kolejną właśnie wskazówkę, żeby pociągnąć fabułę, ale na razie bardziej chłonę ten klimat i jak już więcej pogram, to na pewno w następnym odcinku o tej grze, że powiem, bo to jest gra, która mnie po prostu kupiła jakby.
No dobra, to wtedy powiesz, bo teraz to mówisz na podstawie zjastunów, to ja też bym powiedział.
Nie, no to nie zwiastun, tylko mojego tego, ale to jest taki mojego krótkiego epizodu, bo ja dosłownie tam pograłem może 2 godziny, ale wiesz, po prostu grałem wieczorami, bo ta gra ma świetny klimat, ale będąc koło 23 tak totalnie zmęczony, to mózg mi po prostu prawie nie funkcjonuje. I ja nie mogę wtedy tych wszystkich faktów włączyć i tak naprawdę bardzo się męczyłem. No ale druga gra, która jest trochę takim przeciwieństwem tej gry, bo jest mega prosta pod względem samego gameplayu, no to jest gra, którą właśnie tak powiedziałem, obaj gramy, czyli Pragmata. I Pragmata, no to już chyba wszystko o tej grze już też pewnie powiedziano, nie takiego ogólnego, nie? Czym ta gra jest, tak? Że mamy... gramy gościem z trzeciej osoby, a na plecach nosimy dziewczynkę, która ma niesamowite moce, no to się szybko okazuje,
osobę androidzką.
Tak, to osobę androidzką, która może hakować właśnie roboty, które są takim głównym zagrożeniem w bazie księżycowej, takiej rozbudowanej. I dla mnie te pierwsze wrażenie było takie, i ono się utrzymuje, że to jest gra, która jakby gameplayowo i konstrukcyjnie to jest gra z PlayStation 3. Tylko graficznie ona jest jakby podciągnięta. Ja nie mam PlayStation 5 Pro, więc ja nie
Ale
wiem, co tam jeszcze
dlaczego
dodatkowo...
mówisz, że ja bym się tak nie zgodził z tym.
Znaczy ona jest bardzo zbudowana na zasadzie takich korytarzówek i kill roomów, które nie... To nie jest gra z dużym, otwartym światem.
No to wiesz, co z tego?
Ale chodzi mi o to, że ta gra...
Takie gry nie powstają?
No, powstają, ale ja mówię, że ja bardziej jakby kojarzę takie gry z czasów, kiedy technologia jakby w pewnym stopniu ograniczała.
No, ale mi się wydaje, że teraz to nie jest kwestia technologii, tylko to jest kwestia po prostu jakiegoś tam wyboru twórczego. No bo wiesz, technologia dzisiaj pozwala ci stworzyć taki czas. Więc ja bym nie powiedział, że to jest gra z ery PlayStation 3.
A druga, no tak, no dobrze, to możemy się tutaj powiedzmy zgodzić, że się nie zgadzamy do końca. Ale druga rzecz to jest taka, że to jest japońska gra, tak? I tak sobie powiedziałem, że to jest takie japońskie The Last of Us, bo w The Last of Us to amerykańskie, to wiesz, pełne przemocy, pełne tego zepsucia, wiesz, ten świat jest taki nieprzyjazny, ci ludzie tacy nieprzyjemni, ta postać tej Ellie, no też jest taka, że ta przyjaźń między bohaterami musi się dotrzeć. A tu mamy taki trochę... Nie chcę używać tego słowa, ale tak mi po prostu utknęło. Taka słodko pierdząca atmosfera, że jest ten Hugh, który jest tym jedynym członkiem załogi, który przeżył katastrofę właśnie takiego, to nie jest trzęsienie ziemi, to jest trzęsienie księżyca, bo to się do Moonquake to się nazywa. I wiesz, i podoba mi w ogóle, i wiesz, te pierwsze wrażenie, on tak robił bardzo ciekawe, ale to tylko dokończę, że The Last of Us właśnie jest takie, że to jest odwrotność, nie? Że to jest japoński lasowac, bo tutaj ta relacja, ona też jest bardzo głęboka. Później jak my się dowiadujemy
kto był ojcem
tej naszej Diany, nie? Tej dziewczynki. I co za tym stoi. Ty jeszcze nie doszedłeś do tego momentu, ale tam będą się pojawiały te elementy jakby fabularne, które jakby tą genezę jej i tego co się nam działo przez cały, bo właśnie dla mnie to takie, ja nie zapomniałem zupełnie, dlaczego ten zespół, tego Hugh i tego ten zespół tam na tą bazę się wybiera. Rozumiem, że oni po prostu mają zbadać, co się wydarzyło, bo tam jakieś, jakieś katastrofy doszło, tak?
No, no bo jakby nie ma łączności, no i oni jadą, żeby przywrócić tą łączność, a przy okazji taka to jest misja ratunkowa, jaka to była misja ratunkowa. Wysłali tam jeden stateczek i ten stateczek się cały rozwalił i wszyscy zginęli poza...
Głównym bohaterem.
I chyba ten jego kapitan jeszcze tam. Tak. Albo nie wiem, czy on, czy to nie jest tak, że on bardziej wierzy w to, że ten kapitan żyje, bo jestem jeszcze na tym wcześniejszym etapie.
No i wiesz, i strasznie mi się podoba to zarysowanie tego świata na zasadzie właśnie, że to jest ta, ta przyszłość, w którym jest technologia jakichś takich gigantycznych rozmiarów, kosmicznych rozmiarów, drukarek 3D, która jakby wydrukowała cały ten, całą tą bazę, jakby drukuje elementy tej bazy, nie? Korzystając z tej rudy lunaryt, która jest wydobywana właśnie z księżyca. Więc jakby podoba mi się ten, ten, ten element hard science fiction, on jest trochę przyciągnięty. I to, że później tam nie wiem, jak to jest tłumaczone, ale że na przykład, nie wiem, ale to chyba tam było wytłumaczone na takiej zasadzie leki, dlaczego odtwarzają na przykład, nie wiem, część Nowego Jorku, wiesz, w tym, 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 tym świecie, w tej bazie, nie, że dlaczego że to jest. Ale, wiesz, dla mnie ten, ten element tego, tego świata, no nie, i tak dalej, był interesujący, ale właśnie to jest to, że tam jest wszystko takie, takie słodkie, że ta dziewczynka, ona jest taka, taka taka niewinna, taka radosna, że on jej z taką anielską cierpliwością tłumaczy takie podstawowe rzeczy, no nie, na przykład co to jest zabawa wchowanego i tak dalej. Coś, czego zupełnie, wiesz, nie ma w tych zachodnich grach, bo mamy apokalipsę, musimy się ratować, nie ma czasu na zabawę. Tak, na pierdoły. No, a no też
chociaż wiesz, elementem... to by przywołał ten film Roberto Beniniego, nie? Życie jest piękne, jak on tam cały ten pobyt w obozie przekształcił w grę, nie?
Tak. No, tego piękny film, dzieciaka. Piękny film. Więc, chyba Oscar, nie? To dla
i
niego.
To nie był japoński film.
Nie, ani koreański.
Ale wiesz, ja ci powiem tak. Ja mam coś takiego, że za każdym razem jak gram w tą pragmatę i jak myślę o graniu w pragmatę, to mi się po prostu odechciewa. Bo jak sobie myślę o tej całej fabule i o tym wszystkim, to mi się po prostu flaki przewracają do góry nogami. To jest tak mdłe dla mnie, przynajmniej na razie, że mi się nie chce, nie? Ale jakby ten gameplay w jakimś sensie nagradza dla mnie to poświęcenie. Więc ten gameplay dla mnie się podoba, mówiąc tak z
mnie też się podoba ten gameplay, ale on jest ciekawy, dlatego że faktycznie on... Ja lubię takie gry, chociaż nie, może nie, nie powiem, że ja w ogóle jestem mistrzem takich gier,
jesteś,
które... wykorzystują jakby od ciebie to, że masz dwie półkule mózgu i musisz dwie rzeczy robić jednocześnie. Czy jesteś takim pianistą, który...
No, to jest bardzo trudne dla facetów.
Ale nie, ale była na przykład ta American Arcadia, albo na przykład Brothers. To były takie gry, gdzie po prostu się sterowało, na przykład, nie wiem, kilkoma rzeczami naraz.
Dwiema postaciami. Albo i dwiema postaciami jedną ręką jedną postacią, a drugą.
Tak. Ale to się sprowadza do tego, że kiedy ja na przykład hakuję tą Dianą, nie te roboty, to mój po prostu Hugh stoi w miejscu i czeka, aż doskończy hakować. Co oczywiście nie jest regułą, no nie, bo tam jest tak, że w pewnym momencie...
To musisz popracować nad podzielnością uwagi.
Nie, no to jest też tak, że po prostu te bronie są beznadziejne, bo mamy kilka... Znaczy, beznadziejne. Wróć. Chodzi mi o to, że mamy dwa rodzaje...
Ale nie, poczekaj, bo jeszcze zanim... Bo ty chcesz już takie detaliczne szczegóły. Ja chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że wiesz, to... Jak się czyta, słucha, ogląda, jak ludzie rozmawiają też o tej grze, no to właśnie pojawiają się też takie zarzuty, pamiętam, że do demo, że taka sterylna ta baza, że wszystko jest takie, wiesz, sterylne i tak dalej, nie? I to jest oczywiście prawda, no to jest baza na Księżycu, to jest wszystko sterylne. I teraz tak spróbuję odmalować ten stan umysłu, który towarzyszy graniu stare w pragmatę, nie? To wygląda mniej więcej w ten sposób, że jesteśmy sobie na tym księżycu, jesteśmy w tej sterylnej bazie, tak jak mówisz, to The Last of Us po japońsku. Przed chwilą Hugh stracił całą tą swoją załogę, znalazł tą androidkę, która pomaga mu gdzieś tam się przebić. Jesteśmy w czarnej D, znaleźliśmy sobie ten azyl, powiedzmy w postaci tego huba naszego, w którym...
No się to centralnie robić... nazywa azyl.
A, no więc... No, nomen omen. No. Więc w tym azylu oczywiście możemy tam upgrade'ować, zmieniać sobie skórki, wiesz, upgrade'ować bronie, skille, odblokowywać nowe te haki i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedną mamy kluczową funkcjonalność, stare, kluczową funkcjonalność dla w ogóle tej całej gry, nie? I dla kluczową funkcjonalność dla tej całej sytuacji, czyli znowu jesteśmy w czarnej D. Jest uwięzieni na tym księżycu. Nie mamy dostępu, więc jaką kluczową rzecz potrzebujemy? Potrzebujemy, stare, mieć te takie dookoła tego całego azylu, te takie miejsce na wkładanie tam, a to plac zabaw, a to pokój dziecinny z zabawkami, a to ten, bo rzeczywiście Hugh mu się w wyniku tego wypadku tak mu się popieprzyło w głowie, że on tą androidkę naprawdę traktuje jak dziecko i on będzie stary wszystkiego uczył. To staje na głowie, stary, wszystko, wiesz. Dla mnie to jest po prostu, ja tego w ogóle nie, słuchaj, przeszedłem 1/3 tej gry na razie, że nie przeszedłem dalej, nie wiem, może tam coś się wydarzy takiego, że albo ty mi zaraz w enigmatyczny sposób to wytłumaczysz, ale ja po prostu tego,
ci spróbuję wytłumaczyć, tak.
Stary, ja po prostu tego kompletnie na ten moment nie czuję, to jest wszystko jakieś absurdalne, jakby tak jak przed chwilą powiedziałeś, że on tą androidkę uczy zabawy wchowanego, ale to jest android, stary, jakby mu ta wiedza jest do niczego niepotrzebna, stary. I w ogóle budowanie relacji z dzieckiem androidem w wieku 6 czy 7 lat gdzieś na Księżycu, na Marsie?
Znaczy ja nie wiem, czy oglądałeś taki film AI Spielberga.
Nie.
No ale to była kwestia tego...
Kojarzę, zresztą, ale nie oglądałem.
No jest kilka takich... Albo jest na przykład taki film, tylko zapomniałem tytułu, z Robinem Williamsem.
Ale czy w tym filmie AI też jest taka sytuacja, że oni stoją u progu jakiejś katastrofy życiowej?
No tak, no bo to jest kwestia taka, że rodzina traci dziecko i to dziecko jest zastąpione właśnie...
No nie, no ale to wiesz, no to jest już grube.
Stary. I jakby przelewają tą miłość na tego androida.
Ale Damian, wyobraź sobie sytuację. Jesteś technikiem kosmicznym. Wylatujesz na misję. I nagle, stary, spotykasz androidę i zaczynasz tego androida uczyć wszystkiego, bo próbując rozwikłać zagadkę i nawiązać kontakt z Ziemią, wzbudza się w tobie instynkt tacierzyński, stary, i zaczynasz mieć potrzebę bycia ojcem, ponieważ nie ma dziecka, no to dla androida.
Mhm. Znaczy tutaj jest taka pewna symbioza, bo ona jest jakby niezbędna do przetrwania. Wiesz, jakby on sam w tym świecie nie
przetrwa. To jest android, stary.
No tak, ale ona...
W sensie on nie musi go traktować jak człowieka. To nie jest Ellie, to nie jest relacja, wiesz, tak jak mówisz, Last of Us, to nie jest relacja na zasadzie, już nie pamiętam, jak się główny bohater The Last of Us facet nazywał, i Ellie, gdzie oni tak naprawdę to są żywi ludzie, którzy są w jakimś sensie na siebie skazani, muszą sobie nawzajem jakoś pomagać. Do tego, tak jak, wiesz, on stracił też swoją córkę, która umarła mu na samym początku gry na rękach.
No tak.
I de facto też ta Ellie mu przypomina jego córkę, jak jego córka mogłaby, że tak powiem, wyglądać, czy się zachowywać w tym wieku, czy generalnie gdzieś taki ten jego instynkt ojcowski, gdzieś tą... Więc to jest zupełnie inny setting. A tutaj my nic nie wiemy, przynajmniej nie wiem, może się dowiemy pod koniec gry, że się okazuje, że jednak ten główny bohater stracił dziecko i spotkał to dziecko.
Ja to rozumiem, bo masz analogiczną sytuację, miałeś w Aliens, nie? Czyli w ten, w
ale w
decydującym starciu.
No ale że co, analogiczną?
No tylko, że tam nie było androidki. Tam
to, no tak, ale
dziecko,
tam było
ta blondynka, to dziecko,
to jest
tak.
Właśnie, to jest żywe dziecko. A tu chodzi mi o to, że to jest android. Jakby po co ty spędzasz czas na tym, żeby androida traktować jak dziecko? Generalnie to jest android. Weź mu naciśnij guzik, miód.
No ale właśnie o to chodzi,
stary,
że kiedy masz...
guzik, miód, stary. Już.
Nie, ale
i
to chodzi o to, że właśnie to jest ta kwestia tego...
No japońskiej
tego, że ona nie jest... No tak. Tak. Zresztą w ogóle ta japońskość, to ona się przejawia na przykład w tym, że jednym z, wiesz, jedni przeciwnicy wyglądają, nie wiem, jak jakieś pająki, jak czołgi, inni jak zwykli humanoidzi, a jeszcze inni to jak jakieś, nie wiem, takie wielkie dziecko zdeformowane. Takie
no tak, ale ja do tego nie mam za bardzo aż takich zastrzeżeń, wiesz, bo to jest jakiś tam kierunek, który jest w miarę spójny i tak dalej, ale bardziej jest dla mnie kompletnie niespójne, no właśnie, kompletnie nielogiczne to zachowanie, kompletnie tego, inaczej, okej, rozumiem, ciebie to przekonuje, mnie to na przykład w ogóle nie przekonuje, bo jakby dla mnie to są, wiesz, no ale ja też mówię z perspektywy tego, że jestem człowiekiem, że sam jestem ojcem i jakby wiesz, nie mam potrzeby widzenia w androidzie swojego nienarodzonego dziecka, czy alternatywy dla swojego dziecka i się tym będę, że tak powiem, podniecał. Nie?
Czy może to jest kwestia tego, jakby to powiedzieć, jak rzeczywista, jak realistycznie zbudowany jest. Wiesz, co innego, jakby to był taki robocik, czy coś. No tak.
Zbudowana jest ta Diana.
No tak, że to ona wygląda jak to takie, no nie kilkuletnie, no nie wiem, 8-letnie, 9-letnie, nie wiem, czy to jest podobnie.
Ja myślę, że to 6-7 lat, no bym obstawił.
Tak.
No.
No, więc chodzi mi o to, że to jest jak kwestia z tego, no są ludzie, którzy na przykład wchodzą w konwersację z czatem GPT czy z jakimś innym tym i zapominają, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją, że rozmawiają z modelem językowym, który owszem, i wchodzą i wytwarzają się w nich prawdziwe emocje. Albo są ludzie, którzy na przykład patrzą na te wygenerowane wideo z jakichś takich portali dla dorosłych, że tam jakaś kobieta po prostu na nich czeka i mieszka tylko 5 kilometrów od nich i wyśli wiadomość i oni w to wierzą. Ale to chodzi o to, że to jest taka jakby emocjonalna, być może jakaś taka właśnie trauma, która się wytworzyła w tym, być może jakaś potrzeba tego, że on nie myśli o niej jako przede wszystkim jako robocie, tylko jako o prawie żywej osobie, znaczy żywej osobie, która mogłaby mu jak najbardziej pomóc, nie? Z tym, co się tam na tej bazie dzieje. I to jest, tam się później rozwija ciekawie jakby ten wątek tej Diany, bo on jakby jest połączony z czymś bardziej namacalnym, aczkolwiek cały ten świat, możemy też przejść płynnie do tego, jak ci się podoba w ogóle ta baza, bo powiedziałeś, że ona jest steryna, ale ona jest właśnie tak, że ona jest zepsuta, że ona jest...
To znaczy, ja nie mam zastrzeżeń do tego, że ona jest steryna i to nie był mój generalnie zarzut ani przytyk do tej gry, wiesz. Ja bardziej mówię o tym, że z takimi głosami się spotkałem, bo mi się zasadniczo, bo tak powinna baza wyglądać. No nie wiem, czego się ludzie spodziewają. Ona jest utrzymana trochę w takim duchu, wiesz, jak sobie zobaczysz na czasem zdjęcia NASA z tych różnych, wiesz, takich baz latających, no to wiadomo, że oczywiście one wyglądają zupełnie inaczej, są bardziej, że tak powiem, ale wydaje mi się, że ta baza jest w duchu właśnie tego zrobiona, nie? No co by było, gdybyśmy, powiedzmy, mieli jakieś tam bardziej nieograniczone możliwości niż mamy i mogli sobie gdzieś zbudować, ale chcemy zostać w tym duchu takiego, powiedzmy, bardziej twardego sci-fi, nie? Takiego bardziej, że wiesz, że ta baza nie wygląda tak jak, nie wiem, w Mass Effect'cie, gdzie ten, tylko ona właśnie wygląda jak baza i gdzie ktoś tą drukarką wydrukował te ulice i te, no, gdyby tego nie zrobił, to ta gra by była bardzo nudna wtedy wizualnie, nie? A tak to pojawiają się tam właśnie te różne lokacje, tak? Czy to jakieś ogrody, czy to ulice miasta w zasadzie, wiesz, wyjęte jak jeden do jednego. Znaczy, nie jak jeden do jednego, ale wyjęte po prostu jakby z...
Tak, to są pomieszczenia, one są zniekształcone trochę tak, ale,
tak,
ale
tak
wiemy,
ci ludzie, wiesz, z tej tęsknoty za ziemią, którzy tam żyją długo, musieli to...
Dla mnie w ogóle ten rozmach tego miejsca jest niesamowity, bo wiesz, my żyjemy w czasach, gdzie ekscytujemy się i słusznie, nie? Że znowu udało się odbyć załogowy lot w okolice Księżyca. Mhm. A fantaści, którzy pisali książki te 50 lat temu, 60 lat temu, to oni już widzieli właśnie takie bazy, jak w tej grze, właśnie na Księżycu. I ja uwielbiam, właśnie to jest też piękne, mi się bardzo podoba, to są te momenty, w których my jesteśmy w tej bazie i tam jest ta niby ta grawitacja zachowana, mamy te buty, ale jak wychodzimy na zewnątrz, to nagle te buty trochę przestają działać. I my już wchodzimy w taki rytm takiego jakby spowolnienia tej zmniejszonej grawitacji, ale też przede wszystkim mamy niesamowity widok właśnie na, i to mi się bardzo podoba, że my widzimy tą powierzchnię Księżyca, no to oczywiście nie całą, nie, bo te budowle nam zasłaniają, ale też widzimy Ziemię. I to jest taki fajny moment, to jest taki pocztówkowy moment dla mnie, że ja lubię się zatrzymać i
uronić
wielu...
Uronić za domem, za Polską,
są
za ojczyzną.
Między innymi właśnie Elite Dangerous, gdzie możesz po prostu wylądować na Księżycu, wyjść sobie łazikiem i sobie pojeździć i masz po prostu niesamowity klimat.
A na Ziemi
jeszcze czegoś niezwykłego. Na Ziemi nie. Nie, to są ograniczenia, ale to już nie wiem, czy w Star Citizenie na przykład możesz coś takiego podobnego zrobić. Znaczy możesz lądować na planecie, ale tam chyba wątpię, żeby jakby prawdziwy układ słoneczny był odzorowany.
Za twoją namową kupiłem tego Elite Dangerous. Ja w ogóle sobie przypomniałem, że ja kiedyś Elite Dangerous to kupiłem na Xboxa One. W ogóle na premierę, jak to wyszło, potem ta gra się strasznie zmieniała i ja też nie wiedziałem, co się z nią dzieje, bo zdaje się potem ona zmieniła nazwę i widniała w mojej kolekcji gier jako zupełnie inna gra. Teraz
to
kupiłem, ciekawe. Ale jeszcze nie zagrałem.
Znaczy ja mówię, dla mnie pragmata... konsolowych to one są już, nie są już update'owane, a w wersji
no tak,
właśnie...
ale to ja są w wersji, wiesz, Xbox One to grałem tam, powiedzmy, z 10 lat temu, ale tak. Wiesz, wracając do pragmaty, no to ja tak mówię, sam gameplay jest bardzo dobry, bardzo przyjemny, bardzo satysfakcjonujący. Mi się bardzo podoba ta walka z tym hakowaniem i z tym wszystkim, to jest super. Jednocześnie też nie jest jakaś przesadnie trudna ta gra. Tam zdaje się, chyba się wybiera poziom trudności na początku, na tym, myślę, takim domyślnym chyba, o ile dobrze pamiętam, gram, więc ona nie jest jakoś specjalnie trudna, nie jest, ale czasami też jest jakimś tam wyzwaniem, ale nie jest właśnie taka jakaś wyśrubowana. I mówię, gameplayowo się absolutnie broni, natomiast nie broni się moim zdaniem tylko i wyłącznie w tej kwestii takiej fabularnej. No bo wiesz, jeżeli jakby od początku, dla mnie się nie broni, tak? Jeżeli od początku nie jest w stanie mnie przekonać, wiesz, tymi różnymi decyzjami, no to tak ciężko mi jest generalnie się zmuszyć. Ja nie wiem, czy ja skończę. Wiesz, ja kupiłem tą fragmatę i liczyłem na to, że ją szybko przejdę i odsprzedam po prostu, ale...
Znaczy ona nie jest długa, nie te walki z bossami, niektóre są takie, wiesz, że są żmudne, ale one są na takiej zasadzie, że jak zaczynasz walkę z bossem, to wygląda tak, jakbyś po prostu, wiesz, z scyzorykiem po prostu skrobał kamień. Bo tam takie łupiny tylko lecą. Ale później jest tak, że zaczynasz jakby, to już za drugim razem, bo ja przeważnie każdego takiego większego bossa nie przechodziłem za pierwszym razem, tylko jakby za drugim razem, kiedy już jakby nauczyłem się pewnych schematów, no to już jest tak, że
poza pierwszym,
oni schodzą.
Jest jeden do jednego z dema, nie?
Tak, to jest tak, że po prostu tam jest dużo tych takich bardziej takich elementów platformowych, że się wyrażę, nie? Że musisz pamiętać, że są bossowie, które mają jakieś ataki obszarowe i kiedy tobie się wydaje, że jest spokojnie i możesz sobie coś tam pohakować, to tak naprawdę powinnaś uciekać. Zresztą później, nie wiem, czy już odblokowałeś takie autohakowanie. Że ta energia, jak ci się ładuje z tych, zbierając te znaczki, no nie, to kółko takie, które później masz taką, wiesz, pod tymi dwoma analogami tak odpalasz taką super moc. Tam później jakby, to jest ciekawe, że cały czas dochodzą jakby nowe mechaniki. Niedużo, bo one mogą być związane z tym, że na przykład, nie wiem, jesteś w stanie inaczej eksplorować teren, czyli na przykład, nie wiem, usuwać część z tych takich, nie wiem, jak to powiedzieć, tego syfu takiego.
Wiesz, dla mnie tak, że możesz taki robić nawet backtracking, potem wracać do tych poprzednich leveli, żeby te miejsca, które były dla ciebie zablokowane właśnie z uwagi na brak tych trochę jak w Metroidvaniach, nie? Ale dla mnie, wiesz, tak jak mówię, no dla mnie też ten gameplay jest taki podobny jednak do właśnie Residentów, które ja generalnie nie gram z uwagi na ten aspekt horrorowy, bo on jest dla mnie nie do przejścia. Natomiast tutaj właśnie nie mam tego horroru, nie mam tego i mogę w pełni się cieszyć, wiesz, i ekscytować jakby samą grą. No i ta rozgrywka, tak jak mówię, ona się moim zdaniem broni i ja też biorę poprawkę na to, że może to jest, wiesz, jakaś pierwsza gra z cyklu i nie wiem, i będą kolejne części, Pragmata 2 i wtedy na przykład, nie wiem, będziemy
siostra,
mieli...
Siostra, albo brat tej Pragmaty.
Tak, albo jakieś, wiesz, androidzkie sieroty porzucone gdzieś.
Będzie inaczej, w drugiej części to Hugh będzie na plecach Diany, po prostu strzelało na będzie.
Właśnie,
no bo ona może być jakaś silna, wiesz.
Słuchajcie, no, z Androidem, nie? No.
Nie, ale tak, znaczy powiem tak, że ja nie mam, są ludzie, którzy, wiesz, jak już tak słucham takich różnych recenzji, to ludzie mówią otwarcie, ja doceniam to, że się gdzieś wzruszyli czymś. I ja nie mam takiego, ja jak gram w gry i są nawet takie tkliwe momenty, ja się nie wzruszam, nie? Mnie wzruszają inne rzeczy. Ale jest taki element, nie? Który jakby buduje się pewien taki wątek w tym, który ma taki element właśnie ściskający za serce.
Słuchaj, wzruszenie i no tak, ja podejrzewam, że pewnie ona na koniec zginie i wszyscy będą płakać, nie? Ale wydaje mi się, że wiesz, że i dlatego przez całą grę jakby jest boostowana, że jest człowiekiem. Będąc
a później, nie, później się okazuje, takie... że ona tak naprawdę nie jest robotem, tylko
tak, że ten robot
od zawsze
też,
była dzieckiem.
Bo jednak od zawsze była dzieckiem, które chciało być androidem i zaczęło udawać androida.
Tak, taki reverse
myślało,
Pinocchio.
Że, reverse myślało, Pinocchio. Że będzie kochane przez ojca programista, który...
Wiecie, odwrócone Pinocchio.
Odwrócone Pinocchio. I w ogóle tak na dobrą sprawę Hugh, to będzie też na końcu, że on się wcale nie nazywa Hugh, tylko Geppetto i przyjechał z Włoch. I tak naprawdę to jest Mario. No. To jest japońska gra.
No. Znaczy, dla mnie to jest ciekawa gra, ale to jest absolutnie w tym momencie, z tych wszystkich gier, które zacząłem grać, albo które skończyłem w ostatnim okresie, no bo Crimsona jeszcze nie skończyłem, A to jest taka najmniej chyba taka...
ekscytująca. Jakby,
nie, najmniej zaskakująca gra, w tym sensie, że w nim, jak ona jest poprawna, ona jest, to jest dobra gra, może nawet bardzo dobra w niektórych aspektach, wiesz, tak powiedziałeś, przyjemnie się gra, nie? Tylko też kwestia tej motywacji, czy coś tam ciągnie, żeby ją skończyć. Mnie ciągnie to, że w sumie jakby chciałbym ją zamknąć, ten element i oddać, i odzyskać kasę. FOMO. Tak. Bo no, nie. Ale to tyle, jeśli chodzi o pragmatę, no nie? Więc
dla mnie, jeżeli chodzi o pragmatę, to mówię, fabuła nie jest żadnym driverem do tego, żeby grać w tą grę. To znaczy, ja wydaje mi się, że jest mnóstwo gier, które po prostu, i nie chodzi mi o samą fabułę per se, wiesz, to, że to jest taka czy inna sytuacja, bo uważam, że ta sytuacja ma gigantyczny potencjał. Natomiast wydaje mi się, że można byłoby to rozwiązać dużo lepiej, jeśli chodzi o to takie zaangażowanie, które
Ja bym chciał poznać opinię ludzi, którzy na przykład, nie wiem, skończyli tą pragmatę i postanowili jeszcze raz, na przykład, nie wiem, podnieść sobie poziom trudności, żeby takie wyzwanie sobie...
No ale to ja jedyny powód, dla którego miałbym tak zrobić generalnie, czy ktoś by miał to zrobić, no to właśnie znowu, no to świadczyłoby o tym, że ten gameplay jest... Znaczy, on jest świetny, on jest bardzo dobry. Tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia gameplayu, bo wydaje mi się, że to jest w gruncie rzeczy paradoksalnie gra właśnie singleplayerowa z jedną konkretną fabułą i tak naprawdę nie do końca po to, żeby się maksował, czy żebyś właśnie przechodził pięć razy. I dlatego mówię, że na tym najważniejszym w gruncie rzeczy polu, gdzie obok tego gameplayu ważna jest też ta fabuła, ten driver, który jakby, bo co jest poza tym? To nie jest Crimson Desert, który nie musi wcale fabularnie błyszczeć, chociaż i tak wiele rzeczy robi świetnie, ale nie musi fabularnie błyszczeć, dlatego że ta gra jest jakby otwartą piaskownicą i daje ci 1500-1900 aktywności do zabawy. A tutaj poza gameplayem nie masz nic. Masz tylko fabułę i jakby gameplay może ci się podobać, ale to jeszcze niekoniecznie oznacza, że chciałbyś skończyć grę, więc jak coś cię musi pchać jakby wiesz, w to zakończenie, więc wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie... Tak.
No bo ten gameplay jest o tyle ciekawy, że faktycznie to strzelanie jest zróżnicowane, bo jest naprawdę dużo broni. Można... tego Hugh ulepszać, nie? To powiem, on ma dodatkowe umiejętności, tam zresztą już tym moim...
Można mu zakładać nowe kombinezony.
Znaczy ja odblokowałem jeden kombinezon, nie wpisałem sobie kodu, bo mi się nie chciało, bo uznałem, że ten kod
będziesz mógł więcej uzyskać Bushido. Na rynku wtórnym.
Tak, tak, może. Że ten kostium Bushido, który jest zagranie. Jakby nie jest wart tego, żebym w ogóle to wklepywał, bo wtedy... Diana nosi taką maskę i jakby już w ogóle zasłania ją ten obszar. No w ogóle tak sobie pomyślałem, że bardzo dużo mocy w ogóle tego sprzętu i zastanawiam się właśnie, jak to na PlayStation Pro wygląda. Na te włosy tej Diany poszło. Tam każdy z...
Nie, no na PlayStation Pro bardzo ładnie wygląda. Jest ray tracing. Ja gram w tym trybie tam high frame rate, HFR chyba to się nazywa i wygląda zajebiście ta gra, więc wiesz, tak. Generalnie, nie? Żyleta obraz ray tracing.
Ale broni jest dużo, tam są różnego rodzaju, tylko właśnie chodźmy ta podstawowa dalej. Broń... Tak, podstawowa broń mnie trochę rozczarowuje, bo mamy ten pistolet, który strzela właśnie tymi kilkoma pociskami. Oczywiście można go troszeczkę ulepszyć, ale to tam nie ma jakiegoś takiego skoku. A później dostajemy taki karabin maszynowy, też podstawowy, ale tam momentalnie się kończy ta broń. A ci przeciwnicy są straszne gąbki. Więc to nie jest tak, że jesteś w stanie w ogóle jakby kozaczyć w tej grze, ale są te dodatkowe bronie, które mają niesamowite nie wiem, jakieś obszarowe obrażenia, które to sprawiałem, że okej, może czymś nadrobić, ale owszem, przyjmuję twoje argumenty i w tym momencie przechodzimy do kolejnej gry. Aha. Ale a propos gier, które skończyłem, to skończyłem Mouse PI for Hire. Nie wiem, czy skończyłeś, albo gdzie doszedłeś.
Nie skończyłem.
No, a jestem ciekawy, czy doszedłeś do pewnego momentu, który by cię zaskoczył. A chyba nie.
No nie, no to słuchaj, no to musielibyśmy spoilować i gadać.
Nie, nie będę ci spoilował, ale czy nie wiem, czy doszedłeś, czy w ogóle ta gra naprawiła dla ciebie koloru, nie wiem, po jakimś czasie, czy nie?
Nie rozumiem, w jakim sensie pytasz.
No czy jeszcze bardziej ci się spodobała?
No bardzo mi się podoba.
To czemu nie skończyłeś jej?
Nie skończyłem jej temu, że robiłem inne rzeczy, żeby coś było na kanale.
To nie miało być podchwytliwe pytanie, tylko po prostu cały czas liczę na to, że dojdziesz do takiego momentu, który powiesz, o kurczę, to jest ciekawe, jak oni na to wpadli. Ale nie, bo ja przeszedłem tę grę i powiem ci, że końcówka to była taka, że też grałem, chyba byłem zmęczony. I tam są tak mega trudne, znaczy nie trudne, ale takie niewybaczające porażki elementy platformowe.
Bo tam jest
taki moment, że jak sobie przypomnisz, jak się gra zaczynała, to ona się kończy tak, że zaczyna się tak, że ty gonisz kogoś i spadasz z tego cepelinu. I wtedy jest takie cięcie i mamy akcję przeniesioną właśnie do tego, co się wydarzyło wcześniej. No nie? I jakby cała gra doprowadza do tego momentu, że ty wracasz do tego cepelina. I już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale tam są takie elementy platformowe, które mi chyba z dobre pół godziny, jak nie więcej, zajęły, ale sam ten etap jest krótki, tylko po prostu trzeba go bezbłędnie przejść, a ja jak robiłem takie błędy, już tak, nie wiem, zmęczony, a później ostatnia walka z bossem też polega na tym, że no, tam jest więcej skakania, bujania się, unikania laserów niż... Słucham?
Poziom trudności wydaje mi się, że możesz zmniejszyć.
Ale to jest, ale ten poziom może zmniejszyć, nie wiem, żeby ci mniej obrażeń zadawało, ale nie, że powiedzmy nie możesz wpaść w przepaść albo coś w tym stylu. Więc...
Nie ma tak, ale... jak w Prince of Persia, któreś tam było tak, że jak elementy platformowe, tej Crown coś tam, nie? Mhm. Że jak elementy platformowe były za trudne, to mogłeś po prostu je ominąć.
No tak, to by się może przydało, ale ja tutaj akurat postawiłem sobie za punkt honoru jednak przejść tę grę na tym poziomie trudności, na którym zacząłem, czyli na super easy, ale generalnie to ona jest strasznie długa, ta gra.
Fałszywa skromność.
Tak, fałszywa skromność. Jak powiedziałem super easy, to wiadomo, że grałem na no death penalty level soul 1. Ale nie, chodzi o to, że ta gra jest bardzo długa.
No to dobrze.
Ja mam na Steamie, ale to jest właśnie przyciągnięte, jak
no
zawsze, nie, prawie 30 godzin. Ale ten taki czas gry sam, który jest liczony w save'ach, nie, czyli tego takiego faktycznego czasu gry
no właśnie, co ci na save'ie pokazuje?
To na save'ie tam jest około 14, mi się wydaje.
No to wiesz, nie, ale... to mi się wydaje, że te 30 to jest pewnie, sam mówisz, że czasem zostawiasz coś włączone.
Ale to jest 14 godzin, kiedy ty, wiesz, on nie liczy tego czasu, kiedy powtarzasz. Kiedy zginiesz, musisz powtórzyć ten etap, więc jakby to się nadaje. Tylko ta gra nie jest trudna. To jest tak, że po prostu są elementy w tej grze, które sprawiają, że możesz zginąć. Ja w ogóle w jednym etapie praktycznie cały etap przeszedłem, nie znajdując ani jednej skrzynki z nabojami. Ja się wypstringoliłem ze wszystkiego, co mogę strzelać, a już miałem pełne koło, nie? Bo to jest tak, że...
No bo gra jest czarno-biała i nie widziałeś.
Dokładnie, nie widziałem właśnie tych skrzynek właśnie ten. Jakby było zaznaczenie na czerwono albo na żółto, żółtą farbą gdzieś za, znaczy, że albo tu jest amunicja, wiesz, to bym wiedział.
Kolorowo powinni pokolorować tą grę, niech patcha wydadzą.
No tak, a powiem ci, że tam nawet wystarczy, że tam nawet nie trzeba się specjalnie starać. To wystarczy pewnie coś w kodzie zmienić. Coś w kodzie zmienić i ten. Ja, ale, znaczy, ja mogę mówić jakimiś kluczami, które byłyby sensowne tylko dla osób, które skończyły Mouse PI, więc ja po prostu zakończę ten tutaj wtrącenie.
To wrócimy do tego Mouse PI, jak skończymy.
Tak, bo to jest świetna, w ogóle jako strzelanka ta gra się świetnie sprawdza. Naprawdę ma kapitalne elementy właśnie z tym związane, ale no też niezmiennie humor, fabuła, nawet kiedy ona się tam jakby kończy sztampowo, nie, że tam wiesz, kto jest skorumpowany, wiesz, kto za tym stoi i tak dalej, wiesz, kiedy łączysz te wszystkie na tej tablicy korkowej, te wszystkie ślady, poszlaki, zdjęcia, notatki, no to generalnie ona jest taka w miarę sztampowa, ale nadal odniesienia do klasyki, wiesz, czy kryminału, czy jakichś innych elementów, wiesz, ja wrzuciłem, to nie jest spoiler żaden, ale na jednym etapie po prostu znalazłem właśnie szkielet facehuggera przymocowany do jakiejś takiej czarnej postaci, taki sugerujący właśnie, znaczy takie nawiązanie do obcego, nie? Drobna rzecz, a cieszy, nie? I tego jest sporo tego, bardzo mi się to podoba. No i to jak ta gra jakby rozwija się cały czas do końca, jakby poznajesz jakby nowe, dostajesz nowe bronie i jakieś nowe mechaniki są, bo na tych końcowych etapach też dostajesz bieganie po ścianach między innymi. Więc to jest interesujące, nie? Że nie tylko bujasz się na ogonku, a czy tam robisz sobie helikoptera, tylko też masz taki
znaczy park. Ja uważam, mówię, no Mouse PI for Hire to jest tak jak zresztą mnie kiedyś, że tak powiem, śmiałeś się, że nie będę w to grał, że ja podchodziłem bardzo sceptycznie i tak dalej, no ale finalnie jak kupiłem, to absolutnie nie żałuję. Uważam, że to jest jedna z naprawdę przyjemniejszych, fajniejszych gier, które wyszły jakby w tym roku i dodatkowo jest to takie duże, duże zaskoczenie, wiesz, że i polska gra, wiesz, i taka niespodziewana premiera, więc naprawdę naprawdę świetna produkcja, więc mnie to generalnie mimo wszystko cieszy. Mhm.
Dobrze, no to w takim razie, drogi Juszu, w co grałeś, co cię odciągnęło od Mouse PI for Hire?
W Windrose.
Aha, no to fajnie, no to dziękujemy, to był kolejny odcinek.
Nie, no grałem, nie, no, ale tam jeszcze, słuchaj, no grałem w tą Pragmatę oczywiście, no i myślę, że wiesz, no w Elephant in the Room, jak to mówią prasłowianie, czyli oczywiście w Sarosa zagrałem.
Tak, no właśnie, ten Saros, czy to była gra, którą planowałeś zagrać, bo nie oszukujmy się, wszyscy znają cię tutaj jako mega fana Returnala, jako wyjadacza, który skończył tego Returnala.
Nie.
Przeciągnąłeś niejednego gracza przez tę grę, więc jakby samo przejście.
Nie, wiesz, okej, temat Returnala jest bardzo prosty. Ja po prostu uwielbiam klimat Returnala. Ja ogólnie uwielbiam w ogóle te roguelike'i. I wiesz, i ja też w swoim materiale pierwszym takim o Sarosie mówię dużo o Hadesie, bo uważam, że te gry są wbrew pozorom bardzo do siebie podobne pod bardzo wieloma względami mechanicznie. Tylko oczywiście no jedna to jest strzelanka 3D, a druga to jest po prostu
hack and slash taki z góry.
Taki hack and slash z góry, ale też mający elementy strzelanki, aczkolwiek mogący mieć, bo to zależy jaką tam masz broń. I natomiast wiesz, obie mają niesamowicie precyzyjne sterowanie i taki feeling tej postaci, że ona robi dokładnie to, co ty chcesz, wiesz, to nie jest ten twój rodzinny crossover, którym sobie jedziesz na piknik na plaży, tylko to jest Alfa Romeo Giulia, która ma fantastyczne przełożenie kierownicy do napędu i jakby w takiej organoleptycznej, wiesz, jak jedziesz tym samochodem w takim poczuciu, no to jest po prostu jak na samochód właśnie z takiej półki, wiesz, ogólnie dostępnej dla zwykłego śmiertelnika, nie? Czy kiedyś dostępnej, bo dzisiaj to wszystkie ceny samochodów poszły w górę. Więc tutaj jest naprawdę niesamowity feeling. Natomiast wiesz, tylko dla mnie w Returnalu z jednej strony mi się bardzo podobał ten klimat, ale z drugiej strony ten taki aspekt horrorowy, wiesz, to było coś, co jednak mnie paraliżuje zawsze, wiesz, o tym też rozmawialiśmy, że ja pewnie byłbym dużo lepszym graczem soulsowym, gdybym się tak nie bał, jak gram w soulsy, wiesz. Bo jakby te gry, które wymagają takiego, wiesz, właśnie masterowania i tak dalej, a które nie mają tego vibe'u, a uchodzą za trudne, no to ja jakby oddaję im sporo swojego życia growego. Myślę tu na przykład o Sifu, nie? I wiesz, i jakby ja nie myślę, żeby wracać w ogóle do Returnala, natomiast ten Saros, wiesz, i miałoby, generalnie też obejrzałem taki jeden ciekawy materiał, mi wyskoczył jakiś anglosaski, w którym ktoś mówił o tym, że właśnie Returnal jest taki dobijający, dojmujący, przygnębiający, a Saros jest właśnie, to jest jakaś nadzieja, jakieś poszukiwanie światełka w tunelu i jest taki dużo jaśniejszy, powiedzmy, w tym odbiorze. I to też był dla mnie taki argument, który sobie pomyślałem, no to może spróbuję, nie? I wiesz, i zagram. No i trzecia rzecz, no to taki, powiedzmy, jeden z pewnie już, no nie chcę powiedzieć, ale pewnie tak, no ostatnich dużych ekskluzywów na Sony w tej generacji, nie? No bo co tam jeszcze wyjdzie? Pewnie coś tam jeszcze wyjdzie, no wyjdzie jakiś tam Marvel, Wolverine i być może jeden czy drugi mniej spodziewany tytuł, tak może trochę ktoś zaskoczy. Tam
Returnal wyszedł w końcu na pecety, nie? Że
to tak, Returnal wyszedł, ale z tego co ja pamiętam, to on bardzo źle jest zoptymalizowany na tych pecetach, a przynajmniej był bardzo źle zoptymalizowany.
No chyba, że masz drogi komputer, to tam.
No ale to tak, no jak masz drogi komputer, to w zasadzie się tym nie przejmujesz, ale wiesz, jakby, no powiedzmy, mhm. jak masz przeciętny komputer, to wydaje mi się, że on był... Ale może to poprawili, nie wiem, może to...
Znaczy ja słyszałem, ale wracając do Sarosa, ja słyszałem, że on jest w porównaniu właśnie do Returnala dużo taki przystępniejszy. Że po pierwsze no tak, jest troszkę prostszy, jest jakiś taki większy, lepszy
no
system
nie, z tym
zachowania
prostszy,
progresu
uważaj,
zachowany.
Wiesz, z tym prostszy to ja bym jednak mimo wszystko uważał. To znaczy on
posiłkuje się nie swoją opinią oczywiście.
Tylko moją. On jest w dalszym ciągu, słuchaj, wydaje mi się, że on jest w dalszym ciągu, to jest wymagająca gra. Natomiast ja, tak jak ci napisałem, potem skasowałem i potem chyba napisałem to w komentarzu, mam wrażenie czasami, że ta gra ciągnie tego gracza za uszy z tej oślej ławki, najgorszego ucznia. No musisz to musisz zaliczyć, no musisz zaliczyć, bo cię nie dopuszczą do matury, nie? No musisz zaliczyć, nie?
Bo tam jakieś elementy zbierz, jakieś punkty, które później możesz wydać, żeby tę postać
tak, znaczy,
rozbudować
masz
i to przechodzi.
Masz tutaj dwa aspekty, tak? Jakby po pierwsze masz jakby drzewko umiejętności, które po każdym ranie, jak zbierasz tej, bodajże eter się nazywa ta substancja, nie? Już nie pamiętam, jak ona się nazywa, tak samo już jak w tym Returnalu, to po prostu za to sobie możesz odblokowywać, właśnie tak jak trochę jak w Diablo, nie? I tam masz, nie wiem, zwiększasz sobie statystyki i to powoduje, że odblokowując te kolejne szczebelki, kolejne jakieś tam elementy, każdy z tych ranów zaczynasz z trochę większym jakby... handicapem, nie? Który masz. Czyli na przykład zaczynasz z większym poziomem, albo większy jest poziom broni, którą dysponujesz od początku. I tak dalej, nie? Do tego jeszcze dochodzi druga kwestia, która się później pojawia, znaczy też na początku, ale w jakby późniejszej części gry, że możesz też decydować o tym, w jakim stopniu chcesz sobie ewentualnie ten run ułatwić lub utrudnić. I tam masz jakby taki miernik, który jest w jakimś tam przedziale i teraz jak on jest w tym środkowym przedziale, to możesz wystartować jakby dany run, ale jak nie jest, no to musisz tam zmodyfikować i teraz możesz sobie albo dodawać ułatwienia, albo dodawać utrudnienia. I na przykład możesz sobie dodać ułatwienie w takiej postaci, że nie wiem... Nie pamiętam, coś tam możesz, coś sobie dodać, nie? Albo dodajesz sobie utrudnienie, że na przykład za każdym razem, jak w obrębie danego levelu zmieniasz jakby planszę czy coś, no to tracisz jakiś zebrany artefakt. Albo na przykład jesteś bardziej wrażliwy na obrażenia od przeciwników. Albo, już wiem, albo na przykład taki pozytywny, że zadajesz większe obrażenia przeciwnikom. I jakby z jednej strony te elementy ułatwiające, one obniżają ten jakby poziom tego ranu, a z drugiej strony te elementy utrudniające jakby niwelują. Więc teoretycznie możesz dalej utrzymać ten ran na poziomie takim środkowym, ale właśnie mimo wszystko coś tam odjąć, coś tam dodać, coś sobie ułatwić, coś sobie utrudnić, mega to mocno skustomizować. I do tego jest jeszcze trzeci element, który moim zdaniem jest taki chyba niedopowiedziany do końca i to pewnie musiałbym pooglądać jakieś materiały jakichś ekspertów albo graczy, którzy będą jeszcze więcej grali, albo sam będę w stanie to za jakiś czas na to odpowiedzieć, bo wydaje mi się, słuchaj, że każdy z tych ranów, one wiadomo, że one muszą być łatwiejsze dla ciebie, no bo jakby uczysz się tych przeciwników, uczysz się tych poszczególnych lokacji, też teraz właśnie zaraz powiem też o tych lokacjach, coś ciekawego wydaje mi się. Natomiast, więc one jakby siłą rzeczy podnosisz tego swojego skilla. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że gra jednak ci coś, wiesz, dużo rzeczy ułatwia. Na przykład dużo częściej znajdujesz, nazwijmy to w cudzysłowie apteczki. To nie są apteczki, no ale te elementy, które ci regenerują życie. Dużo mniej wymagające są jednak na początku, nawet w tym pierwszym biomie, ci przeciwnicy. A nawet w tym drugim bionie. Ja w ogóle mam wrażenie, że w drugim bionie dojście do tego ostatniego bossa jest jeszcze prostsze niż w pierwszym. Bo ja już tam doszedłem, wiesz, w tym już jestem przy końcu tego drugiego biomu. I do tego jeszcze jest jedna rzecz, że jasne, tutaj levele są generowane proceduralnie, czyli jakby za każdym razem jest trochę inaczej, za każdym razem jest, wiesz, układ tej planszy, tego całego poziomu jest trochę inny, ale w dalszym ciągu mimo wszystko, robiąc kolejne rany, masz wrażenie, że w tych samych pomieszczeniach jednak trafiasz zasadniczo na tych samych przeciwników. Więc to też sprzyja jakby uczeniu się. Wydaje mi się, że dużo bardziej liniowa jest ta gra w ogólnym rozrachunku. Co więcej...
To mnie już... ciekawiło właśnie, poprawiam się, mylę, że w Returnalu, że te biomy, one były tematycznie, każdy się różnił, nie? Jak przechodziłeś i później one się otwierały jakimiś skrótami, że mogłeś już przeskakiwać do nich. Ale zanim przeskoczyłeś, to musiałeś ten biom przejść i on za każdym razem, on się jakoś proceduralnie generował, tak? Czy tam jakbyś...
Nie. Za każdym razem się proceduralnie generował, to znaczy jak już zabiłeś bossa, to już zabiłeś bossa. Tam mogłeś też potem pomijać te biomy w Returnalu, z tego co ja pamiętam. Tutaj też oczywiście, tu nie zaczynasz, wiesz, jak już masz dostęp do drugiego biomu, to możesz wrócić do pierwszego, bo w drugim biomie odblokowujesz jakąś tam zdolność, która nagle powoduje, że element na planszy, który się wydawał tylko jakimś plackiem na ziemi, teraz nagle pozwala ci skakać wyżej.
Taki element Metroidvanii, nie?
Tak, taki element Metroidvanii, takiego wracania, backtrackingu, właśnie, że wracasz do miejsc, w których nagle masz jakby więcej opcji, nie? Które gdzieś tam się pojawiają. Ale wiesz, nie chcę na razie oceniać, czy to jest źle, czy to jest dobrze, bo mi się wydaje, że to jest świadomy zabieg Sony, który po prostu pojechało do tego Housemarka i powiedział: słuchajcie, zrobiliście całkiem spoko grę, ten Returnal, ale generalnie większość ludzi normalnych się od tego odbiło, nie? Jakby nikt normalny w to nie grał poza garstką zapaleńców. Więc musicie zrobić coś bardziej strawnego dla masowego odbiorcy, nie? I dla takiego casualowego gracza. No i zrobili to, nie? Jakby tak mi się wydaje, takie jest moje pierwsze odczucie. Natomiast wiesz, gameplay jest super, generalnie, w Returnalu i tutaj też jest świetny. Wiesz, ta gra jest niesamowicie przyjemna w graniu, po prostu. I z uwagi też na ten taki charakter rogalikowy, jakby za każdym razem grając w tą grę, nawet się nie nastawiasz, że coś tam zrobisz. No, dojdziesz, gdzie dojdziesz, wiesz. Prędzej czy później i tak do wszystkiego dojdziesz, nie? Tylko chodzi o to, że właśnie możesz sobie ją odpalić, zrobić sobie run i wyłączyć, nie? I pójść, nie wiem, robić herbatę albo wrócić za 2 godziny po przerwie meczu, nie? Albo w przerwie meczu, nie wiem, wczoraj sobie tak grałem, że oglądałem mecz i w przerwie meczu sobie wziąłem portala i sobie na portalu grałem, wiesz, normalnie, żeby tam posunąć tą fabułę dalej, nie? I tak dalej. No, duża różnica oczywiście i taka znowu w duchu tego, o czym mówię, tej takiej, powiedzmy, dotarcia do takich bardziej, że tak powiem, casualowych odbiorców, czy takich, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakieś, nie wiem, oskarżenie, ale takich odbiorcy takiego bardziej masowego, czy, tak, który, wiesz, kupuje te, i gra w te wszystkie duże jakby tytuły AAA-owe. Zgubiłem wątek, kurde.
A wiesz co, mnie na jeszcze rzecz ciekawi, bo a propos tej fabuły, bo fabuła Returnala
właśnie, nie, czekaj, już mi pomogłeś. To chciałem powiedzieć, że właśnie tym elementem jakby nowym w duchu tego jest właśnie to, że jest dodana ta taka fabuła, wiesz, jest ten hub, w którym siedzisz. W Returnalu de facto nie było huba, tylko, znaczy niby był, nie, ten jej rozbity statek, ale tam, co tam można było zrobić? Sprawdzić statystyki swoich ranów. A tutaj jakby masz też postacie, z którymi rozmawiasz, no bo generalnie, wiesz, setting jest taki, że jest jakaś planeta, Tau Ceti, na której byli koloniści, nie gadaj, tak jak w maratonie, i teraz ci koloniści z jakiegoś powodu się nie odzywają, straciliśmy z nimi kontakt, więc są wysyłane misje ratunkowe, tak jak w maratonie. Stary, nie wiem, jeden gość siedział i to wszystko wymyślił w Sony. I tutaj jest właśnie podobnie, to znaczy my jesteśmy chyba za tą czwartą ekspedycją, która się rusza i wiesz, i próbujemy dowiedzieć się, po pierwsze odnaleźć tych kolonistów, ale też przy okazji dowiedzieć się, co tam się wydarzyło, no i być może natrafić też na te poprzednie teamy ratunkowe, nie, że tak powiem, które gdzieś tam były. Ale znowu, wiesz, to jest, mimo że to jest w większym stopniu wyeksponowane niż w Returnalu, to w dalszym ciągu wydaje mi się, że to nie jest w takim stopniu jak, nie wiem, w Spider-Manie, w Horizonie czy gdziekolwiek. Nie? To jest po prostu jakiś tam dodatkowy element, wiesz, dodający no właśnie tej...
No to właśnie tak zastanawiam się, jaki wpływ miał ten feedback na tego Returnala i może jakieś takie komentarze od Sony, że zrobiliście grę za trudną, ludzie się odbijali od niej. Zróbcie teraz grę dla większej liczby graczy. Dla taki...
Znaczy, tylko wiesz, ja w dalszym ciągu
bo to jest gra za pełną jest... cenę. To nie jest rogalik za, nie, za 5 dyszek. To jest full price, nie wiem, 70-80 euro na zawodzie. No.
Ale to jest, słuchaj, no ja ci powiem, to jest w dalszym ciągu trudna gra. Tylko, że ona, tak jak mówię, tego gracza trochę ciągnie za uszy, nie? Bo tu są takie elementy, słuchaj, na przykład z tym rozwijaniem drzewka. W którymś momencie nie jesteś w stanie sobie odblokowywać kolejnych umiejętności, bo trafiasz na zdolność, która ci jasno mówi, żeby iść dalej i odblokować dalej to drzewko, musisz pokonać tego konkretnego bossa, nie wiem, tego proroka pierwszego, nie? Na którego trafiasz. I jak go nie pokonasz, to nie rozwiniesz. Czyli jakby jest jakiś taki, powiedzmy, sufit, który się pojawia w trakcie, że tak powiem, rozbudowy. Ale w mojej ostatniej próbie, stary, pokonania tego finalnego bossa, ja go pokonałem, stary, bez straty życia. I słuchaj, miałem wrażenie momentami, że po prostu ta gra we mnie dosłownie rzucała jakimiś apteczkami. Tylko nie zgiń, musisz przejść dalej przecież. Mm-hmm. Ale... Także wiesz, nie wiem na ile to było związane z tym, że wiesz, to wiadomo, ta ostatnia próba jest taka najbardziej świadoma, nie? No bo to powiedzmy już kojarzysz wszystkie ataki, chociaż też to było śmieszne, nie? Ja w ogóle zapomniałem, że to jest jednak Returnal. Gdzieś tam duchowy, nie? Czyli... Zabiłem tego bossa i mówię, no kurde, zabiłem go, nie? Jakby, no nie zabiłeś, bo to jest dopiero pierwsza faza, a potem jest druga faza. Nie, to są dwie fazy. Nie, jest jeszcze trzecia faza, stary.
Nie lubię tego, ale wiesz co?
Ja też tego nie lubię.
Ale na przykład są gry, które fajnie jakby przygotowują cię do tych faz, bo znowu, gra roku, Crimson Desert. Jak wiesz, że walczysz z bossem, który ma kilka faz, to trochę w takim starym stylu jak nie wiem, z bijatyk na automatach, nie? Pierwszy pasek energii jest innym kolorem, nie? Na przykład jest niebieski. I dopiero drugi pasek jest czerwony, więc wiesz, że są dwie fazy.
No to
ja,
nie, to
ja
tak
wtedy
nie ma, ale...
się nastawiam, że coś mnie zaskoczy jeszcze. Nie.
Wiesz, tu tak nie ma, tylko mi się wydaje, że tutaj jest generalnie bardziej... jakby to powiedzieć, znaczy Crimson Desert nie jest... Znaczy w Crimson Desert, wiesz, no strategia na bossa to jest po prostu plecak... sześciodaniowy obiad, nie?
No, ale wiesz, teraz ja na przykład się wcześniej biegałem z tą tarczą, ale nigdy nie grałem wiesz, tak jak powinienem grać z tarczą, bo mimo, że miałem tarczę, to zawsze robiłem uniki. Robiłem uniki. A jak masz tarczę, to tarcza przecież, tylko że nie możesz, musisz być właśnie stanąć naprzeciwko, nie, nieruchomo. Musisz
tak, ale wiesz... Ja się zgadzam, tylko wiesz, tylko mi się wydaje, że w dalszym ciągu to bym w ogóle gameplayowo, bo wiesz, jakby esencją Sarosa jest walka. Więc jakby gameplay walki to jest esencja tej gry. To jest jakby główny punkt programu, gwóźdź programu. A w przypadku Crimson Desert walka, no oczywiście jest ważna, ale tak naprawdę tam jest 1500-1900 dodatkowych aktywności. Więc siłą rzeczy i też wydaje mi się, że Crimson Desert tym bardziej jest grą dla masowego odbiorcy, nie? Jak porównasz do...
Tak, no już to teraz wprowadzili z najnowszym patchem suwaki do obniżenia trudności, poziomu trudności w Crimson Desert i tak dalej. Cały czas coś dodają, cały czas...
Tak, ale wiesz, ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakieś oskarżenie z mojej strony, bo to nie jest w żaden sposób oskarżenie. Ja tego nie mówię, żeby, nie wiem, deprymować ten tytuł, czy w jakiś sposób mówić, że to jest, nie wiem, źle czy dobrze, nie? Ja osobiście uważam, że w przypadku Sarosa to jest super, nie? Jakby, bo rzeczywiście ta... Mówię, no już Returnal miał świetny gameplay, tylko mnie odrzucał ten klimat horrorowy. No jakby tu był ten klimat horrorowy dużo bardziej wyeksponowany, to też nie wiem, czy bym jakoś specjalnie chciał w to grać, ale też gra jest jakby dużo prostsza. No ale wiesz, wizualnie, graficznie wygląda obłędnie.
No, a to jest taki trochę festyn, nie? Bo ten bullet hell no się objawia tym, że masz te kolorowe kuleczki latające i tak dalej. Taki specyficzny, nie? Taki,
tak, wiesz, ale to nie, masz... znaczy nie zgadza się. To znaczy nie podoba mi się to określenie, że festyn. To znaczy to uważam, że to nie pasuje, bo to jest wszystko stylowe.
Takie fajerwerki, tak? Nie podobają
ale
mi się.
Ale to jest, nie, ale to jest, ale to jest bardzo, bardzo smacznie wizualnie podane. Nawet mówię ci, wiesz, ja jak sobie myślę o Sarosie generalnie, czy o Returnalu pewnie też, ale gadamy o Sarosie, więc mówię o Sarosie. Więc jak sobie myślę o Sarosie, to przychodzą mi na myśl od razu takie filmy science fiction jak Prometeusz, oczywiście gdzieś Obcy pewnie, ale właśnie bardziej ten Prometeusz z uwagi na te, wiesz, na te lokacje.
Same grube filmy.
Tak, czy nawet ten nasz ostatni, który oglądaliśmy, czyli Event Horizon. No jest jakiś klimat, wiesz, ale to są, moim zdaniem, to są pozytywne odniesienia, bo jakby ja nie mówię o tym, czy wiesz, czy Prometeusz to był dobry film, ale pewnie ci się nie podoba. Mi się chyba podobał finalnie, koniec końców, ale jako raczej takie
gdyby nie pojawił się Obcy Przymierze, to pewnie to byłby słaby film, ale to jest jak w skali. Wszyscy psioczyli na tą trylogię Gwiezdnych Wojen, wiesz, to, którą zrobił, trylogię prequeli, ale przyszedł J.J. Abrams, powiedział, potrzymaj mi piwo i nagle wszyscy wspominają po prostu historię młodego Anakina, ale jako wybitne.
Ale to też jest śmieszne, co mówisz, bo ja pamiętam, że jak J.J. Abrams zrobił pierwszy, chyba Przebudzenie Mocy był pierwszym, nie? Jak zrobił Przebudzenie Mocy, to wszyscy mówili, wow, co za wizjoner, nowy George Lucas, stary, ja pamiętam takie.
Znaczy nie, ja byłem po prostu zdziwiony tym, że, znaczy ja od razu widziałem to, że to jest po prostu remiks Nowej Nadziei.
No, to był remiks Nowej Nadziei, ale wszyscy mówili, że on to udźwignął, nie?
Tak, tak. No, bo J.J. Abrams jest specjalistą od wskrzeszania marek i on wypłynął chyba na tym Star Treku najbardziej, bo ten Star Trek mu się nawet udał, nie? On po prostu, tylko że on nie kontynuował tego uniwersum, tylko zrobił taki reboot, który gdzieś tam później miał jakieś takie połączenie, bo tam się pojawił ten Spock z oryginalnej Star Treków, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu jakby zrobił ten film na taką nowoczesną modłę, a tutaj niestety zrobił remiks, który był kontynuacją i to tak się średnio spinało. Nie? Gdyby zrobił reboot, wiesz, nowe Gwiezdne Wojny, tak jakby opowiadamy historię Vadera, Luke'a Skywalkera, ale już z takim nowożytnym twistem, więc trzeba pewnie zamienić miejscami, no nie, Leia i Luke'a, czy coś takiego, ale wiesz, o co chodzi. Tutaj zrobił coś takiego, ale to nie była nowa odsłona tej historii, tylko kontynuacja. I o ile jeszcze Force Awakens, prawda, jakoś tam można było obejrzeć, też kolejne filmy też totalnie rozjechały to uniwersum. Ale to już o tym książki napisano, artykuły, filmy.
Nie ma.
Ale rozumiem, że Saros polecasz w takim razie.
Znaczy... Powiem tak, jeżeli
na tym
ktoś...
etapie.
Nie, to nie jest tak, czy polecam, czy nie polecam. Ja nie chcę wcale polecać. Ja uważam, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy po pierwsze, jak grałeś w, czy grałaś w Returnala i ci się Returnal nie podobał, to moim zdaniem Saros też ci się nie spodoba. Bo to jest zasadniczo, to jest to samo, stary. No. To jest to samo, tylko wiesz, troszeczkę to są po prostu takie usprawnienia, wiesz, które tam tak. Jakby w tej...
Znaczy ja widzę to trochę inaczej. Jeżeli ktoś chciał zagrać w Returnala, ale się odbijał od tych...
No ale to właśnie jest kolejny krok. Ale to właśnie jest kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. To znaczy, jeżeli grałeś w Returnala i generalnie się odbiłeś, ale sam gameplay ci się podobał i po prostu gra była za trudna, no to wtedy tak, no. To wtedy zagraj, tak? Bo wtedy wydaje mi się, że Saros jest po prostu dużo przystępniejszą grą, wiesz, dla przeciętnego zjadacza chleba. Natomiast mówię, no jeżeli, a jeżeli w ogóle grałeś w Returnala i ci się podobał, no to wydaje mi się, że Saros też ci się spodoba, nie? No bo podejrzewam, że wiesz, że możesz sobie w dowolnym momencie tą rozgrywkę też zwiększyć ten poziom trudności, nie wiem, sprawić, że wrogowie będą silniejsi, będziesz dostawał więcej obrażeń od wrogów i tak dalej, i tak dalej. Więc ta gra daje też jakieś tam możliwości, nie?
No to fajnie, to spoko.
Ty uwielbiałeś Returnala, z tego co pamiętam.
No, ja jestem z tych, którzy uwielbiali, ale to była miłość właśnie taka platoniczna w jedną stronę tylko.
Cukierki przez szybę, nigdy nie grałeś.
Tak, i mnie nikt nie przyciągnął. Nie doczekałem się Quality of Life Improvement, ale ja tej gry nigdy nie sprzedałem. Ona cały czas jest w mojej kolekcji.
Jest w PS Plusie, tak czy siak. No, więc...
Ale nie mam plusa, więc to jest tak jakby... Wiesz, kwestia tego, że...
Ale jest na płycie, czy...
Na płycie, mam. Nie, na płycie.
No nie, ale czy musisz ją pobrać, czy może z tej płyty działać?
No nie, no mam nadzieję, że nie. To byłoby nie fair dla kolekcjonera takiego jak ja, który ma 6 gier na PlayStation 5 w pudełkach. Nie, no trochę więcej mam. Mam Stellar Blade. Ta gra tylko zyskuje na wartości przez lata, więc...
Ja też kupiłem Stellar Blade, ale właśnie... Trochę żałuję, że kupiłem Stellar Blade na płycie, bo i to właśnie teraz kupiłem, wiesz, uwierzysz, i odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć, jak na PS5 Pro wygląda i zobaczyłem tą Eve, która się porusza i sobie myślałem, kurde, jakbym fajnie chciał w to pograć, no ale Nie mam teraz capacity, stary, na to kompletnie, nie? No, bo nagle się okazało, że wiesz, i ten Saros, i Mouse PI, i jakieś inne gry. A to
no wiesz, ja kupiłem pewnie... Replaced po tym, jak to tak zachwalałeś i do tej pory ono u mnie siedzi zainstalowane, ale nie ruszam, bo mam po prostu te inne gry, które chcę skończyć. Jakby nie chcę zaczynać 3, 4, 5 gier jednocześnie, bo później to moje ADHD nie pozwoli mi jakby skoncentrować się na żadnej z nich i nie skończyć, więc jakby skończyłem Mouse PI, teraz skończę Pragmatę, prawdopodobnie wrócę do Cthulhu The Cosmic Abyss i znaczy, wtedy jak ją skończę, to biorę się za Replay.
Ja ci w ogóle jeszcze powiem też, ja też tak ubolewam nad tym, że ten Saros ma taki przyjemny gameplay, bo i Pragmata ma przyjemny gameplay, nie? Ale z dwojga złego to chyba bardziej bym chce mi się grać w Sarosa niż w Pragmatę, stare.
No na pewno Saros daje ci większą satysfakcję, bardziej się czujesz chyba jakbyś taki, jako kozak. Bo w Pragmacie no, takim kozakiem chyba nie jesteś. Znaczy nie, że w sensie ty nie jesteś kozak, tylko ten twój bohater. No, tam cały czas mam wrażenie, że tego jest
to nie o to chodzi. Po
oparte
prostu,
na te potyczki w korytarzu.
Słuchaj, ja też nie rozmawialiśmy o tym. Ja uwielbiam Hadesa 2, stary. Ja uwielbiam Hadesa, uważam, że Hades 2 generalnie... Nie uważam, żeby to była gra roku z zeszłego. Albo w ogóle, że ona powinna kandydować jako ta gra roku, chociaż za każdym razem, jak o tym mówię, to wiesz, Julek Diabełek siedzi mi na prawym ramieniu i mówi, no ale dlaczego? Dlaczego to nie miałoby być gra roku? Nie chcesz doceniać gier, które wyciągają wnioski z przeszłości i się stają coraz lepsze i dowożą? No ale wtedy z drugiej strony ten aniołek mi mówi, no ale tak nie można, trzeba chwalić jakieś nowe gry, nie? I tak dalej. Nie, Diabełek to był tamten.
Aha.
Wiesz, ale jakby... Natomiast chodzi o to, że... A ty nie grałeś w Hadesa 2, nie?
Grałem w jedynkę, ale nigdy nie przyszedłem. Może się tak wyrazić.
Ja też nie przyszedłem. Ale co z tego? To jest genialna gra, stara. A dwójka jest po prostu... kosmos.
No z tego, co wiem, to dwójka to na tym Switchu 2 to jest must have.
Ale jest już na PlayStation, stary. I na PC-cie, bo już wyszło.
Znaczy ona jest chyba nawet teraz w Game Passie, nie?
I weszło do Game Passa, tak, oczywiście. No.
Kolejny po. W ogóle żeśmy nie skomentowali. To tak na koniec, już taki temat na zakończenie.
Piękny uśmiech ma Asha Sharma.
Tak. Jak
Asha Sharma zwalnia ludzi z pięknym uśmiechem na twarzy.
Znaczy, nie mówi się o tym, bo wszyscy po prostu się zachłysnęli tym, że obniżyła cenę Game Pass Ultimate. Ja sobie myślę, no i co z tego? Osoby, które płacą nadal, płacą niską cenę, bo ty chyba masz tą niższą cenę, tak?
Tak, mi się wydaje, ja płacę za PC Ultimate, znaczy to nie jest Ultimate, to jest ten PC.
Ale to jest PC, który jest taki najlepszy w sumie, tylko że nie możesz grać na konsoli.
Tak, nie mogę grać na konsoli, no ale nie mam konsoli i nie mam streamingu. Ale to jest słaba strata, bo ten streaming na Xboxie to jest porażka, nie? Jakby w sensie jakościowo, nie? Jak go porównasz do normalnych streamingów, czyli GeForce Now, za który dodatkowo płacisz, czy nawet PlayStation, to ten Xboxowy, chyba że coś zmienili, ale...
No, wiesz, oni zauważyli tak, że ci, którzy płacili, nadal płacą, no bo trzymają się tej starszej ceny, więc to jest jakby taki hak. Ale zauważyli, że nikt nie chce kupować tego Game Passa za 30 euro, tak, czy tam $30. Nie wiem, ile to w Polsce było, 120 zł?
No, 119 chyba, czy...
Tak.
A może i 120.
No więc doszli do wniosku, że my zrobimy teraz taki PR-owy manewr,
no
obniżymy
tak,
o te $7.
Ale Call of Duty wypadło z Game Passa, stary.
Ale właśnie wywalimy Call of Duty.
I to jest moim zdaniem kres filozofii Game Passa generalnie, bo jakby Game Pass w takim rozumieniu, jak robi to Sony, ma sens. Czyli wrzucasz tam od czasu do czasu te gry, które się nie sprzedały, albo te gry, które są, wiesz, które dostajesz z jakichś tam third party i tak dalej, to wtedy jasne. Ale żeby tam wrzucać gry z, wiesz, day one, to się stary nijak spina. To musiałobyś mieć naprawdę skalę tego Game Passa gigantyczną. No jak sobie jesteś w stanie wyobrazić, że, wiesz, w przypadku filmów to jest zupełnie inaczej, nie? Czy jak sobie myślę o Netflixie. A tutaj, stary, to się w ogóle nie będzie w żaden sposób spinać. Tak czy siak. No bo produkcja takiego, wiesz, Call of Duty kosztuje krocie. I potem to ludzie kupują za... 20 zł, nie? Bo tworzą...
Tak, ale to jest kwestia tego, że musisz mieć takie super produkcje,
no
które
musisz,
przyciągają
do
tego.
Ale moim zdaniem to raczej pokazuje, że na ten moment obecne podejście do Game Passa to można go traktować tylko i wyłącznie tak, znaczy zrobić to tak, jak robi to Sony, paradoksalnie. Czyli tak, jako dodatkowa usługa, którą masz, z której możesz korzystać, ale jakby tam nie wrzucasz day one swoich first party gier, stary.
No tak, tylko że ja na przykład jestem jednak za tym, co robi Amazon Prime, co robi Netflix, czyli po prostu, tylko że to się wiąże z tym, że masz już tak dużą bazę użytkowników, że masz tak dużo pieniędzy do przepalenia, że robisz takie super produkcje, które normalnie dawniej latałyby tylko do kin, no bo kto by do streamingu dał 200 milionów dolarów na zrobienie filmu, nie? Który by nie szedł do kin, tylko właśnie był po to, żeby jakby ludzie mogli go obejrzeć w tym Netflixie czy tym Prime, no nie?
Ale mi się wydaje, że też to z tym, wiesz, z Game Passem, z tymi abonamentami dla gier, generalnie pokazuje, że no, że jednak nie możesz tak jeden do jednego przekładać Netflix na branżę jakby gier.
No tak, no.
Nie da się
zbyt długo
tak
się produkuje
no.
teraz dobre gry, tak?
Raz, że to są lata. Stare, no, tak. Film nie powstaje stare 5 czy 10 lat, no.
Mhm. Teraz można powiedzieć, że film może się wygenerować w pół godziny, ale
nawet, słuchaj, nawet te seriale, załóżmy, powiedzmy te seriale, które gdzieś tam graczom się podobają. Wiesz, te seriale takie...
Fallout, The Boys.
Nawet te polskie seriale, nawet myślę o tych, wiesz, tych polskich, które produkuje Netflix. No, ja nawet nie chcę ich oceniać, czy one są jakieś dobre, tam jakaś ta Powódź, wiesz,
no tak,
Heweliusz i tak dalej, nie? To wydaje mi się, że po pierwsze znajdzie się na nich, jakby na te seriale publika i ludzie będą generalnie tego Netflixa kupować. Po drugie, wyprodukowanie tych seriali nie trwa i nie kosztuje aż tyle, co wyprodukowanie, nie wiem, Call of Duty, stare, no.
No tak, tylko że oni mają problem z taki, że Call of Duty to miała być właśnie ta taka karta przetargowa. Oni chcieli ją wciągnąć, ale po pierwsze, nie sprawili, że Call of Duty był ekskluzywem. Nadal obowiązywały ich i nadal obowiązują i już
no
teraz
i to
właściwie...
Stary, no.
Tak, oni już zaczęli jakby... Znaczy właśnie jaka jest kwestia tej Aszy Szarmy, że ona tak naprawdę nie ma jeszcze nowych pomysłów, ale ona robi recykling starych pomysłów, tylko je opakowuje jakby w nowym PR-ze. I to, że na przykład wracają do ekskluzywów, że będą stawiać na markę, że gdzieś tam przebąkiwali o tym, że znowu stawiają na wsteczną kompatybilność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na razie nic nie widzimy z tego, no bo ja nie widziałem, żeby jakiś nowy tytuł do wstecznej kompatybilności na przykład wpadł, albo że oprócz tej obniżki ceny Game Passa, czy zapowiedzi nowego Xboxa, który jest PC-tem,
ale wiesz, co już było wcześniej. Ale miałem dużo więcej problemów i jakby ta wsteczna kompatybilność jest tak naprawdę na samym
nie,
to,
znaczy
tej
to,
listy.
To ja tylko wspominam o tym jako taki jeden z elementów, które gdzieś znaczy, się przybąkiwało.
Ja ci powiem tak, ja mam takiego znajomego, który jest wielkim entuzjastą jakby Xboxa i tego, co robi Microsoft i wierzy po prostu we wszystko, co Microsoft tam opowiada. Natomiast ja, stary, szczerze powiedziawszy, moja zawsze pierwsza myśl jest taka, dobra, ja już, stary, byłem świadkiem wielu pomysłów i Phila Spencera i poprzednich i sam Phil Spencer co chwila zmieniał zdanie i tak dalej. I jakby wiele rzeczy słyszeliśmy, wiele rzeczy widzieliśmy, więc ja bym chciał po prostu zobaczyć, jak to faktycznie będzie wyglądać i wtedy sobie to ocenię. Bo na ten moment to jest takie, wiesz, takie tam pleple.
No tak, no ja nie kupuję tego...
Wydali, że musimy robić to. No okej, no ale jakby wydaje mi się, że większość
niech robią, nie?
Myślących graczy, stary, takich, wiesz, którzy siedzą w tej branży, grają w gry i tak dalej, to mówi, no tak, musimy. Musicie to robić, no tylko dlaczego tego nie robicie w dalszym ciągu, nie? I oni dalej, wiesz, to jest to, o czym rozmawialiśmy. Jakby, jeżeli Microsoft chce utrzymać tę pozycję, on musi myśleć o sprzęcie w kategoriach takiego sprzętu, jak wiesz, jak PlayStation, nie? Że jest po prostu dedykowana konsola, którą gdzieś tam produkują. A wszystko wskazuje na to, że nowa konsola Microsoftu to będzie, wiesz, tak jak Xbox ROG Ally.
Mhm. Znaczy ja bym chciał zobaczyć
przez
jak to się finansowo w ogóle cały ten Xbox spina, bo gdzieś widziałem tylko, że to była jakaś taka rolka, nie wiem, czy te dane były prawdziwe, ale było tak, że przez ostatnie tam chyba 10 lat, przez ostatnią dekadę było pokazane, jakie konsole, czy jakie firmy, nie, czy tam Xbox, PlayStation, Nintendo, kto ile zarabiał, nie? I przez jakiś czas to się, wiesz, utrzymywało na podobnym, może tam skakało, ale paradoksalnie koniec końców, według tego filmiku, to Xbox nadal najwięcej zarabia. Więc ja jestem trochę skonfundowany tymi decyzjami, że wycofują się ze sprzętu, że nie będą wspierać nowego sprzętu jako konsoli, tylko właśnie jakieś hybrydy PC-owe, że już nie dopłacają do tych konsol, więc one będą po prostu kosztować kosmiczne pieniądze i że ten Game Pass, oczywiście oni stawiają nadal na ten Game Pass, ale widać, że bardziej w formule takiej, że wydają po prostu gry innych wydawców, nie? Bo to im taniej wychodzi. Bo taniej jest im wrzucić do Game Passa jakąś grę i zapłacić, powiedzmy, nie, połowę ceny tej, połowy kosztów produkcji takiej gry, mniej więcej. No bo wiesz, nie każdy deal dla każdego jest taki sam. Jest wiele, naprawdę jest wiele gier, wiele w ogóle wydawców, którzy by chcieli za darmo nawet oddać grę, żeby się pojawiła w Game Passie, bo to jest też jakiś taki element napędowy. Żeby na przykład, nie wiem, gra, która odniesie sukces na przykład na Game Passie, to automatycznie
ale
osoby,
to
które nie mają tego Game Passa...
To już mówisz o jakichś desperatach, stary.
Znaczy nie, no to chodzi mi o jakiejś polityce, wiesz, o tego wszystkiego. To kwestia tego, że na przykład Mouse PI, nie? To jest gra, która, owszem, my o niej wiedzieliśmy, dużo osób o niej wiedziało, ona była na jakimś takim radarze ze względu na to, że to polska gra i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby nie paradoksalnie ta recenzja IGN, która była z kosmosu i wystawiła 6 na 10 tej grze i wszyscy rzucili się na IGN.
Ale stary, powiem ci coś więcej.
Oni po prostu w ten
ale
sposób...
Ale stary, ja już rozbiłem system. Ja już stary rozkminiłem system. Obejrzałem ostatnio filmik, mi wyskoczył, że IGN generalnie się ostatnio kompromituje tymi recenzjami.
Tak.
Bo podobno Sarosa też wycenili, zdaje się, na 7 na 10 chyba. Też jakoś...
No to wysoko to.
Wysoko, ale wiesz, ale jak na IGN i byś...
No właśnie mówię, jak na IGN, no to po prostu jakiś ten, tak 9 na 10 w CD Action.
Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że ktoś mówił o tym, że IGN ostatnio generalnie kompletnie randomowo zaniża te noty, nie? Ale teraz tak sobie myślę, a może to jest jakaś strategia, stary, właśnie PR-owa, dzięki temu, że IGN zaniża jakąś grę, to ludzie idą, jakby... całkowicie tak, to jest, w drugą stronę i mówią tak, oni się kompletnie nie znają, a biorą za to pieniądze, wzięli za promocję i wiesz.
Znaczy to jest taktyka tak zwana rage baiting, chyba tak to się na to mówi, że po prostu robisz coś tak absurdalnego,
dokładnie,
że wywołujesz taki wstrząs w komentarzach i tak dalej, a to się później przekłada na ten engagement, nie? I ten engagement jest najważniejszy. Ja ubolewam, bo kiedyś tak nie było. Kiedyś faktycznie wszystkie te recenzje były rzetelne, nie? One były subiektywnymi opiniami, ale nikt tam nie zmyślał, nie wylewał swoich jakichś takich konfabulacji. No tak jak na przykład kwestia, jeden z zarzutów, no nie, ja nawet nie czytałem tego artykułu, ale wiem, że on był, ktoś po prostu wytykał to, że recenzent, znaczy ja chyba ten fragment widziałem, zarzucił Mouse PI for Hire, że przecież my gramy detektywem, który jest seryjnym, masowym mordercą. I on ma dysonans ludonarracyjny, że on po prostu tyle w tej grze tych innych postaci zabija. I no ja sobie mówię, okej, nie? Wiesz, ja pamiętam, że taki sam problem mieli ludzie z Tomb Raiderem, z Uncharted, ale to były takie bardziej realistyczne gry, tam nie było takiej kreskówkowej przemocy. I też tak była taka konwencja, że nikt, że tam mógł ktoś powiedzieć, że mamy przedstawionego takiego naprawdę do rany przyłóż gościa, obieży świata, poszukiwacza przygód, skarbów, nie? Nathana Drake'a, który nie ma absolutnie żadnych skrupułów, wyciąga broń i tych wszystkich gości tam obstrzeliwuje, że się tak wyrażę. A tutaj taki zarzut to po prostu wyglądał jak szczapki, ale to jest coś, co tak samo jak, nie wiem czy pamiętasz, na Poligonie też były takie recenzje, w tym słynna recenzja, że w Wiedźminie 3 jest pod względem etnicznym no bardzo słabo, nie? Co oczywiście wynikało z jakiejś, nie wiem, może jakiejś takiej elementarnej niewiedzy. Później były takie osoby, które broniły tej tezy, później były osoby, które rzucały się na tą tezę, ale generalnie jest tak, że w samej grze były postacie na przykład z innych regionów świata, które miały na przykład inne odcienie skóry, tylko że to nie było tak, że miałeś po prostu wioskę w Nowigradzie, czy to pod Nowigradem, która odzorowywała społeczeństwo na przykład, nie wiem, Nowego Jorku, czy Los Angeles, gdzie masz multikulti takie pełne. No, ale to jest zresztą tak, znaczy, wiesz, w Crimson Desert, nie? W Crimson Desert też odbić, masz ludzi.
Żeby odbić, wiesz, te takie absurdalne argumenty, to ja powiem tak, bo też wydaje mi się, że za mało się o tym mówi. Stary, no, Mouse PI for Hire to jest naprawdę znakomity impuls, żeby sobie wrócić do klasycznego kina noir spod znaku właśnie Humphreya Bogarta, Lauren Bacall, obejrzeć sobie Ingrid Bergman, zobaczyć sobie tak. Stary Wielki Sen i konia z rzędem temu, kto powie, że tam się nie strzelają, stary.
No tak, no. Zresztą w ogóle na czym chyba Warner Brothers, nie? Wiesz, ta wytwórnia tak. filmu była zbudowana. Że oni taśmowo produkowali właśnie takie kryminały noir i one były czarno-białe, mimo że Metro Golden Mayer w tym czasie już robiło superprodukcji, wiesz, superprodukcję w pewnym kolorze, na przykład, nie wiem,
nie, ale
przeminęło
wiesz, ale,
z wiatrem, a oni, wiesz, taśmowo kręcili te kryminały i wiesz, i one jedne wychodziły, jedne nie, ale chodzi mi o to, że to jest klasyka, no nie? Ty mówisz oczywiście
no, ja
o największych,
mówię,
wybitnych
filmach. Ja mówię
filmach,
o tej klasyce,
nie?
Ja mówię właśnie Wielki Sens.
Tak, Double Indemnity ma taki...
Ja
też.
Mówię, wiesz, ja mówię o tych, wiesz, o tych filmach i te polecam obejrzeć, stare, bo to są już klasyki na podstawie Chandlera, wiesz. To są takie... Jakby to powiedzieć, no to wiesz, to kurde, no kino noir to trzeba znać te tropy.
Nie, ale, tam się no ale to ja to polecam ci, wiesz, polski tytuł Podwójne Ubezpieczenie, na pewno kojarzysz.
Kojarzę, oglądałem na pewno.
No, to jest też taki klasyk, wiesz, Billego Wildera. Wiesz, myślę też, no, dla mnie...
Ja mam, stary, ten problem ostatnio, że ja, wiesz, oglądałem mnóstwo tych filmów, tylko jeszcze nie pamiętam tych tytułów, stary, bo ja to oglądałem wszystko, wiesz, najczęściej oglądałem to wszystko w kinie, stary. Mhm. Ja Wielki Sen oglądałem w kinie, stary.
Nie, ja się zastanawiam, ile tych filmów na przykład poznaliśmy dzięki Kałużyńskiemu i Raczkowi z IPL-u.
Ja żadnego, bo ja w ogóle nie oglądałem tego ich programu.
Nigdy?
Znaczy, znaczy wiesz, ja mam zdanie bardzo negatywne, stary, o Kałużyńskim generalnie. Mi się on zawsze jawił jako taki, wiesz, znak jakiejś takiej popkultury, nie? Że jakby nie do końca chyba się zgadzałem zazwyczaj z tą selekcją tych jego filmów.
Ja po prostu zawsze powiadało, że oni taką premierę zapowiadali czegoś.
Ja po prostu, wiesz, w toku swojej edukacji, wiesz, takiej filmowej, którą gdzieś tam odbywałem w różnych kinach, w różnych jakichś takich wydarzeniach, to po prostu oglądałem, wiesz, mnóstwo filmów i rozmawiałem też z jakimiś krytykami filmowymi i wiesz, i to najczęściej generalnie niestety nie był Tomasz Raczek ani... Chociaż ja akurat uważam, że wiesz, że jakby... Jakiś czas temu oglądałem właśnie u Tomasza Raczka, wiesz, te różne rozmowy, wiesz, na tym jego kanale i uważam, że to jest taka, wiesz, taka kultura troszeczkę już niedostępna dla dzisiejszych, większości dzisiejszych, wiesz, tych...
No tak.
Innych kanałów, nie?
W sensie... To prawda, aczkolwiek oglądałem, on chyba jakiś podcast ma z taką dziewczyną prowadzi, nie pamiętam tytułu.
Nie wiem,
coś z ekranem, no nie?
Prawda czasu, prawda ekranu.
Prawda ekranu, tak. Nie, tam on tam nawiązuje do tego, że to jest kanał chyba się nazywa Ekran Tomasza Raczka, czy coś takiego, nie, nieważne. W każdym razie rozmawiali, robili recenzję Project Hail Mary. I oni tam już na początku niby tam mieli bez spoilerów, ale później ze spoilerami. I wychodziło, jak nieuważnie oglądał ten film. Wiesz, no chodzi mi o to, że tam, wiesz, poprzekręcał, wiesz, jakieś sceny, fakty i tak dalej. Wiesz, po prostu tak sobie tak pomyślałem, nie, że owszem, jakbym nie oglądał tego filmu i posłuchał tej recenzji może na przykład przed obejrzeniem, to bym na to nie zwrócił uwagi. Ale jak ja jestem po obejrzeniu tego filmu, i wiem, co mu się pomyliło, do czego się odnosi, no to już wiem, no okej. Bo ile jest filmów, których nie widziałem, które on recenzował, które mógł tak przekręcić, bo on zawsze dodaje takiej, on z taką estymą, z takim spokojem, z taką erudycją dodaje jakieś interpretacje do tego, co ogląda. On tak jeszcze wynosi, ma taki gong, nie, czy tą misę tybetańską. On tam dzwoni, wprowadza ten nastrój i tak dalej. Ja wiem, że to jest fajna magia tego wszystkiego, ale koniec końców, no nie, pod tym płaszczykiem to jednak trzeba się skupić na tym, co mówisz, na tej merytoryce. I ja wiem, rzeczą ludzką jest błądzić i ja niejednokrotnie wiem, że wiesz, moja pamięć płata figle, więc jak ja coś mówię, to czasami przekręcam nazwiska i tak dalej, ale wiesz, no jak ktoś powiedzmy już jest na takim poziomie, no to się bardziej odczuwa, nie? No więc bo my jesteśmy amatorami, my możemy, nie? Nam nie, nic nie ubędzie. No. To co, drogi Juszu? Kończymy ten odcinek?
Proponuję... tak, no właśnie ja sobie szybko wygooglałem teraz, wiesz, to podwójne ubezpieczenie, żeby się upewnić, że widziałem...
Polski tytuł jest mniej pewnie ci znany, oryginalny jest Double Indemnity.
Nie, właśnie polski tytuł jest mi bardziej znany. Mhm.
No to jest jeden z takich klasyków noir, to jest taki...
Tak, ale ja to oglądałem ten film. I to jest film, o którym myślałem, jak tylko byłem przekonany, że to jest wielki sen, ale to nie jest wielki sen akurat, tylko tam są, zdaje się, tam oczywiście gra ta słynna Barbara Stanwyck, która później występowała w wielu różnych filmach, też późniejszych w ogóle jakby niekojarzonych. I ja kurde, jakby ostatnio myślałem właśnie o tym filmie, ale...
No tam jest ten motyw taki, wiesz, femme fatale, nie? Że która kobieta uwodzi agenta ubezpieczenia.
A to w każdym filmie stary noir tak, jest femme fatale. To nie jest kwestia podwójnego ubezpieczenia.
Tak, właśnie na to ubezpieczenie. No. A Wielki Sen to jest... kurczę, kto tam grał właśnie?
No Humphrey Bogart i wydaje mi się, że Ingrid Bergman.
Nie, Bacall.
Czyli Lauren Bacall.
Tak. Sobie sprawdziłem. Lauren Bacall, Martha Wickersworth.
Tak, masz rację. Mhm.
I, ale to jest właśnie klasyka, no, bo to jest Marlowe. Bo klasyka. W przeciwieństwie do... Bo wiesz, bo to jest akurat Philip Marlowe, a Sokół Maltański, to można by powiedzieć, że to jest tak jakby chandlerowski film, ale tam jest zupełnie inny bohater.
Nie, ale chyba. To też jest film noir, Sokół Maltański.
No nie, no oczywiście.
Tak samo. To są wszystko,
ale to też są takie filmy, które są zbudowane na tej atmosferze i tak dalej, bo tam tej, później sensu w tej fabule. Ja to zawsze
ale wiesz,
oglądam
to
tego
filmy, stary, to są filmy, które dzisiaj nie... Jakby ja rozumiem, że one się dzisiaj... Bo tam jest, wiesz, bardzo silny archetyp mężczyzny jako macho. Właśnie Humphrey Bogart. To są silni, twardzi faceci, którzy się nie pieszczą z kobietami. Tak. A z drugiej strony masz tą kobietę, tą femme fatale, która jakby ta kobieta fatalna, która ściąga na tego mężczyznę, czyli na tego właśnie naszego tytułowego zawsze detektywa, no, nie wiem czy tytułowego, ale tego detektywa głównego bohatera, ściąga za niego zawsze to nieszczęście, nie? Bo on po prostu jest zawsze pod tym jej wpływem, tego jej uroku i to wszystko oczywiście, wiadomo, wyrasta z biblijnej Salome, nie? Która uwiodła.
I tak sobie myślę, że takim
Heroda
chyba
Antypasta.
Jedynym z ostatnich lat takim świetnym
Antypasti.
Tym. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że film, który na pewno kojarzysz, Tajemnice Los Angeles, czyli LA Confidential.
No, tak, oczywiście.
Ja byłem przekonany, że to jest film dużo młodszy, a ten film niedługo będzie miał 30 lat.
No ale to lata 90, nie?
No 97, tak.
No.
I też właśnie taki noir, tylko że w pewnym kolorze, nie? Ale też...
No, ale bo to jest właśnie, ale to jest już... To, ale słuchaj, no ale Łow Sandroidów to jest film noir, no. To jest dokładnie to samo, to jest dokładnie ta sama konwencja, tylko przeniesiona w zupełnie inne jakby realia, tak. Ale jakby Descartes jest tym naszym detektywem, a Rachel to jest właśnie ta kobieta fatalna, no. Także to wiesz, to jakby te tropy są później przetwarzane w popkulturze jakby w różnych filmach, nie? I w różnych jakby...
To prawda.
Tak, a ten w ogóle film, o którym mówisz, te...
Tajemnice Los Angeles?
Tajemnice Los Angeles, tak. To jest w ogóle już taka bardzo otwarta, taki bardzo otwarty powrót, wiesz, do tego kino noir. Ja na przykład uwielbiam komediowe ujęcie Woody'ego Allena, który zrobił, czekaj, jak to się nazywa, Tajemnica Nefrytowego...
A wiem, tak.
Nie pierścienie, tajemnica.
Figurki? Nie. To figurki?
Coś tam, kurczę, no nie pamiętam właśnie teraz, czy klejnotu, czy co to było tam?
Tak, o tym, co został zahipnotyzowany.
Tak, to z tym hipnotyzerem, stary, ale to, znaczy genialna komedia, nie? Alena, to w ogóle polecam. Ale
no
to
chyba Alan Alda grał, nie? Przypomnij.
Wydaje mi się, nie, Alan Alda to tajemnica morderstwa na Manhattanie, stary.
A widzisz.
A Tajemnica Nefrytowego Skorpiona to już jest późniejszy film. Dużo późniejszy. Ale dobrze, że mi przypomniałeś, bo Tajemnica Morderstwa na Manhattanie to kolejna perełka Alena.
No ale też właśnie Alena. Tak, tak, tak.
Obie są Alena, tak. I tam gra Alan Alda i Alan Alda tam w ogóle w tym filmie gra takiego, bo to jest film z ten Tajemnica morderstwa na Manhattanie, to jest film z ery jak Alan, ja chociaż nie pamiętam, czy on wtedy był z Diane Keaton, czy już to było...
Nie. Ale chyba on był już z Mia Farrow.
Już mógł być z Mia
Farrow. I ona tam wystąpiła chyba.
Tak, i stary, i oni właśnie... I kapitalny jest ten film, bo to jest małżeństwo,
nie,
które...
Miał być z nią, ale jednak był z Diane Keaton, przepraszam.
No właśnie, też mi się tak wydawało, bo on zazwyczaj partnerował z tymi swoimi partnerkami życiowymi później w filmach. I tam z kolei on jest taki sceptyczny, ona mówi ciągle, że tam, bo tam jest, ginie sąsiadka i ona jakby stara się, snuje takie wizje, że prawdopodobnie to ten mąż ją zamordował, nie? I Alan oczywiście jest takim, nie, to tam bzdury opowiadać i tak dalej. Tak. I potem się spotykają ze znajomymi, jednym z tych znajomych jest Alan Alda i on po prostu totalnie podchwyca razem z tą jego żoną, tak, dokładnie tak jest. I zaczynają się wkręcają, zaczynają śledzić, wiesz, te wszystkie rzeczy i faktycznie potem się, no, spoiler,
Alan. Tak. No ale to jest film, który się ogląda nie dlatego właśnie, żeby wiedzieć.
Tak, dokładnie, nie dlatego. To jest film, bo wydaje mi się, że ten film, wiesz, od początku mniej więcej o co chodzi, nie? Ale jakby ten cały absurd tej sytuacji jest kapitalny.
No
nie?
I ten film już ma 33 lata. 93 rok.
No tak.
Myślisz, że już takie największe, najlepsze kino już mamy za sobą? Takie,
nie,
które
znaczy,
by coś
ja się z tym nie zgadzam, nie? Tylko, że wiesz, ja się zawsze śmieję z dzisiejszych czasów, że ja mam takie wrażenie, że wiesz, że w latach 90. jeszcze masz tych wielkich mistrzów kinematografii, właśnie takich jak Allen, takich jak Oliver Stone i wielu innych wybitnych reżyserów. Mhm. No i gdzieś nagle pojawia się Tarantino, który robi kino całkowicie, wiesz, takie, bo powiedziałbym, rozrywkowe w gruncie rzeczy. A dzisiaj Tarantino uchodzi już za po prostu takiego pana z brodą, nie? Takiego gościa, który tutaj, wiesz, rozdaje karty, nie? W kinematografii. A tak naprawdę, no nie wiem. Dobra, nie chcę zaczynać tego.
Znaczy, nie, chodzi mi o to, że jak patrzę na przykład, jaki film wygrał Oscara, wiesz, w tym roku, to sobie myślę, że kurczę, że w tych najlepszych czasach to ten film to nawet by nie był nominowany.
Ale co wygrało?
No ten film z tym, z Leonardo DiCaprio. Nie. Sinners to pewnie jeszcze bym jakoś przegrał.
Ale nie, to ja nie wiem, ja się z tobą nie zgodzę chyba, bo ja tego filmu nie widziałem, ale wydaje mi się, że tam...
To chyba jedna bitwa po drugiej.
Kolejna bitwa po drugiej, tak? Nie widziałem tego filmu, ale obejrzę go pewnie na drogę.
Ja go obejrzałem i on jest ciężko strawny. Jakby on... Znaczy ja rozumiem,
no ale
że
Damian,
ktoś
mówmy się, no ty jesteś fanem Stevena Seagala i Jean-Claude'a Van Damme.
No tak,
jakby...
No.
Nie dziwi mnie, że kino bardziej wymagające jest dla ciebie ciężko strawne. No.
Dokładnie. Ja uznaję za wybitne kino na przykład, nie wiem, Samotny Wilk McQuaid z Chuckiem Norrisem.
No właśnie.
Jest na Prime. To jest kino.
Kończmy już.
Pragmata. Hashtag. Co to na to?
Hashtag
Hashtag Pragmata. Nie, Pragmata, bo zauważyłem, że ty dałeś pod swoim filmikiem ostatnio hashtag Soros.
Soros. A tak, wiesz, na pewno.
Dobrze, jak ktoś chce, to Soros, może być Soros, ale tak to jest hashtag Pragmata, okej?
Okay? Albo dziecko Android.
No to jak ktoś chce, wiesz, jeszcze raz i propozycję hashtagu do następnego odcinka. No. Więc
dobra.
Super. Dobra, no to dziękuję ci, Juszu,
dziękuję również.
Rozmowę. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na grupie Fantasmagierii, komentować na YouTubie, podbijać, lajkować, no i co? No, słyszymy się za tydzień. Cześć już.
Trzymajcie się, cześć.